Na pierwszy rzut oka to się wydaje faktycznie bardzo, bardzo magiczne, no bo jak teoretycznie mielibyśmy naszymi rękami sięgać gdzieś do naszego mózgu.
Widziałeś to podczas tatuowania, że jak jesteś głodny, to cię bardziej boli? Zauważyłeś to?
Tak, i definitywnie pod koniec tatuowania boli już dużo bardziej niż na początku, co też nie znaczy, że tam już tych uszkodzeń jest zawsze więcej, tylko to po prostu zależy od naszego nawet nastroju danego dnia. Ból nie jest bezpośrednio związany ze strukturą naszego kręgosłupa. Bardzo często odczuwamy go po prostu z zupełnie innych powodów. I właśnie o tym nam mówi ta część nauki, jaką jest fizjologia bólu. To jest w ogóle bardzo skomplikowany temat, dlatego że nasza percepcja bólu zależy po prostu od bardzo dużej ilości różnych czynników. Właśnie od naszego nastroju, od naszych przekonań. Zapamiętuje te negatywne informacje, dlatego że no właśnie, można byłoby się zapytać, a czemu nie zapamiętuję tych miłych? No, głównie dlatego, że te miłe z perspektywy takiej biologii, naszego przeżycia, nie mają dużego znaczenia.
Mhm. Bo nie to, trzeba na nie uważać.
Tak, tam, że było mi miło i fajnie, no to inna część mózgu może pamiętać, ale to nie musi w nas wywoływać alertu.
Od dłuższego czasu mam problem ze snem. Często się wybudzam i mam kontuzję pleców. Wdrożyłem kilka zmian, jedną z nich była zmiana poduszek i materaca. Poszedłem do kilku miejsc z materacami i finalnie zostałem w salonie Senpo. I teraz uwaga, ich key message. Senpo, i śpisz dobrze. Bardzo im zależało, żebym użył tego hasła? No to używam. Kontynuując. Przemiła pani doradziła mi, jaki materac mam wybrać, bo było ich tyle, że sam bym sobie z tym nie poradził. Opowiedziała mi, dlaczego właśnie taki i dlaczego materac, który wcześniej sobie upatrzyłem, był nie do końca trafiony. Po zmianie materaca i poduszek wygoda snu to jest jakiś kosmos. Człowiek kładzie się do łóżka i jakby zatapiał się w chłodnej chmurze. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jaka ogromna jest to różnica, dopóki nie spędziłem dwóch nocy w apartamencie ze zwykłym materacem. Nagle sobie przypomniałem, jak to jest nie móc się ułożyć w wygodnej pozycji. Tu cię coś gniecie, poduszka nie dopasowuje się do głowy, jest gorąco. Masakra. Jeśli tak jak ja chcecie pozbyć się tego problemu, to wbijajcie do salonu Senpo w waszym mieście i dajcie sobie doradzić ludziom, którzy naprawdę się na tym znają. Jest miesiąc luty. Mam dla was nowy deal do aplikacji do nauki języków Cambly. Tylko do końca tego miesiąca będą u nich dostępne plany 3-miesięczne. Cambly wychodzi z ciekawym rozwiązaniem lekcji grupowych jako dobrego początku nauki języka. Dzięki nim nauka jest znacznie tańsza, nauczysz się języka w 2-3 osobowych grupach z native speakerem, dostępnych 24 godziny 7 dni w tygodniu. Lekcje grupowe są tematyczne. Sami wybieracie w harmonogramie, który temat Wam najbardziej odpowiada. Dodatkowy plus to nauka akcentów nie tylko od native speakera, ale też od międzynarodowych członków grupy. Od lutego pojawia się również opcja zapraszania swoich study buddies do wspólnych zajęć, czyli osób, z którymi polubiliście się na lekcji grupowej. W końcu nauka ze znajomymi idzie przyjemniej. Co do planów indywidualnych, od teraz dają one pełen dostęp do Cambly, czyli sami decydujecie, czy chcecie korzystać z lekcji indywidualnych, czy grupowych. I możecie robić to na przemian. Z kodem 3PRZEMEK cena lekcji grupowych zaczyna się od jedynych 55 zł miesięcznie, a planów indywidualnych od 259 zł miesięcznie. Dla osób słuchających cyamybly.com. Uczcie się angielskiego, zarabiajcie w walutach lepiej stojących niż polski złoty. Maciej Duczyński, cześć.
Cześć.
I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Okej, jasne. Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą, prawie osteopatą. Zajmuję się pracą w gabinecie z pacjentami, więc taką przede wszystkim właśnie terapią osteopatyczną. Zajmuję się pracą z przede wszystkim układem nerwowym. Jednocześnie też prowadzę szkolenia dla fizjoterapeutów, lekarzy, osteopatów.
Dlaczego jesteś prawie osteopatą?
Dlatego, że oficjalnie do końca tej ścieżki zostało mi jeszcze rok studiów podyplomowych, ale właściwie w tym nurcie pracuję od prawie 8 lat, więc tak czuję się już jakbym był.
Czyli jako drugą ścieżkę wybrałeś sobie osteopatię. To się z twojej perspektywy mocno różni od fizjoterapii?
Dramatycznie się różni. Jakby to jest zupełnie inny zawód. Faktycznie, żeby zostać osteopatą, to trzeba mieć ukończone jakieś studia medyczne. Więc akurat w moim przypadku to była fizjoterapia. Akurat chyba u większości osób w Polsce tak jest. No i później zdecydowałem się na to, żeby po latach wrócić do do szkolnej ławki. No i tak trafiłem na osteopatię w końcu.
Nie siedzi ci aktualnie dziwnie w tej szkolnej ławce po tylu latach?
Wiesz co, nie, dlatego że właściwie cały czas miałem coś gdzieś tam wspólnego z nauką, nawet jak nie byłem już na studiach, no to tak czy owak dużo czasu poświęcałem na naukę, na dodatkowych szkoleniach, więc tak naprawdę teraz czuję się, jakbym był na dodatkowym szkoleniu bądź dwóch w miesiącu, więc właściwie w tym samym trybie od kilkunastu lat jestem.
Czemu w ogóle wybrałeś tę ścieżkę, bo to też jest dla mnie ciekawe. Jak, na jakiej podstawie podjąłeś decyzję, że fizjoterapia, osteopatia to jest coś, w co warto iść?
Wiesz co, to sięga właściwie chyba dzieciństwa. Nie do końca wiedziałem, czym chcę się zajmować. Co chwilę gdzieś tam zmieniałem pomysł na siebie. Jeszcze będąc gdzieś tam w szkole podstawowej czy średniej, naprawdę do końca liceum właściwie nie miałem pojęcia. Lubiłem wszystko to, co było związane z ludźmi, z tym, że można coś z nimi działać razem w jakimś zespole i po prostu otaczać się ludźmi. Z drugiej strony chciałem, żeby to było coś związanego ze zdrowiem, dlatego że bardzo dobrze mi szła w szkole nauka biologii. Mam wrażenie, że chyba tylko biologii. No i chciałem jakoś to ze sobą połączyć. Też od dziecka bardzo lubiłem wszystko, co było związane z ludzkim mózgiem. I pamiętam, że zawsze gdzieś tam, jak mój tata jeszcze kupował numery Focusa, jakichś tam innych takich czasopism, które wtedy wychodziły i co tylko było o mózgu, to ja wszystko czytałem. Tylko że w ogóle nie miałem zielonego pojęcia o tym, że mogą być jakieś studia z tym związane. Trochę rodzice mi sugerowali medycynę, tylko mi się kojarzyło, że lekarz to jest taki gość, który siedzi w fartuchu, ludzie przychodzą, gdzieś tam kichają na niego, wypisuje dokumenty, więc pomyślałem, że nie, to absolutnie nie ma opcji, coś zupełnie innego. I trafiłem do szkoły masażu, dlatego że to pomyślałem, że jest fajne, można coś robić takiego fizycznego, namacalnego.
I widać efekty od razu.
Widać efekty, tak. I to jest takie po prostu fajne, że to się gdzieś tam robi z ludźmi. I dopiero na końcu tej dwuletniej takiej szkoły technika masażu dowiedziałem się od jednego z wykładowców, że są takie metody pracy, takiej właśnie terapii, gdzie można pomagać ludziom, którzy mają uszkodzony ten centralny układ nerwowy. No i od razu zapytałem, gdzie można się tego nauczyć, bo już się strasznie zajarałem, że to jest to, że ja tego szukam. No i on powiedział, że są takie specjalne długie szkolenia, ale one są tylko dla fizjoterapeutów. No to niewiele myśląc od razu zapisałem się na fizjoterapię. No i tak tym trybem szedłem kolejne lata. Skończyłem te szkolenia, o których wspominał.
Na tyle już byłeś zdecydowany od razu? Tak to zapaliło, że po prostu od razu poszedłeś na fizjoterapię i skończyłeś?
Tak. Właściwie tak. I skończyłem te szkolenia, o których on wspominał, ale czułem, że to jeszcze nie jest do końca to. Więc szukałem dalej i dopiero w momencie, kiedy już pod koniec studiów, bo już w trakcie jeszcze kiedyś fizjoterapia była podzielona na studia licencjackie i magisterskie, więc ja od razu po licencjackich już pracowałem i w trakcie tych magisterskich robiłem te dodatkowe szkolenia, gdzieś tam pracując już faktycznie z pacjentami takimi typowo neurologicznymi. Dużo miałem pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, po udarach, więc to już była taka satysfakcjonująca praca, ale czułem, że tam cały czas czegoś brakuje. No i dopiero gdzieś tam rozglądając się za różnymi rzeczami, słuchając też starszych kolegów, trafiłem na takie zajęcia pierwsze z osteopatii. Z tym, że tego na początku było dosyć mało, dla mnie też to było, pamiętam, w tamtym momencie dużo za drogie, więc dałem sobie dosyć dużo czasu jeszcze na to, żeby troszeczkę popraktykować, poczytać książki, artykuły, robić jakieś pojedyncze kursy. No i w sumie dopiero te 4 lata temu praktycznie się zdecydowałem na to, żeby się na te studia z osteopatii zapisać. No i tak to trwa do dziś.
Ja chyba nie rozumiem, jaka jest różnica w takim razie pomiędzy fizjoterapią a osteopatią.
Okej. Wiesz co, różnica jest taka, że na fizjoterapii uczymy się przede wszystkim pomagać pacjentom w takie 3 sposoby. Nawet to wynika troszeczkę z naszej ustawy o zawodzie, że obejmuje to fizykoterapię, czyli działanie różnymi
takimi
właśnie czynnikami fizykalnymi, właśnie zimnem, prądem, laserami, polem magnetycznym, więc to jest taka jedna część. Druga to są rzeczy troszeczkę związane z terapią manualną, masażem. No i trzecia to jest terapia ruchem. I nawet bym powiedział, że ta ostatnia rzecz jest taka najbardziej bliska fizjoterapii. Można powiedzieć, że to jest trening medyczny, który...
I nie jest, nie jest tak, że jest najbardziej skuteczny też?
Wszystko zdaje się za tym przemawiać, że faktycznie w ogromnej ilości naszych problemów takich na przykład ortopedycznych czy neurologicznych, to faktycznie te ćwiczenia robią ogromną robotę. Z tym, że brakowało mi troszeczkę takich narzędzi do tego, żeby podziałać z tym układem nerwowym z trochę inną grupą osób. Mhm. Właśnie szukałem czegoś takiego, co będzie z pogranicza, można powiedzieć, też psychologii. Chciałem też pracować z osobami, które cierpią na przykład na przewlekłe zmęczenie, depresję, jakieś zaburzenia w ogóle nastroju, które mają częściowo też jakieś problemy na przykład immunologiczne, endokrynologiczne. No ale tak nie bardzo było. Jak się tym zająć, nie miałem jeszcze za bardzo wiedzy, a już to mi się jakby wszystko podobało, więc dopiero znalazłem to w osteopatii.
To było dla mnie, pamiętam, że ja chodziłem do osteopaty, niczym się to według mnie z mojej perspektywy nie różniło od fizjoterapii i pamiętam pierwszy raz, jak mi powiedział, że może sobie poradzić z bólem głowy i to już było dla mnie tak, jak to sobie poradzić z bólem głowy za pomocą jakiegoś dotyku głowy, jakby w ogóle, z czego to w ogóle może wynikać. Więc to był dla mnie pierwszy taki impuls do tego, że rzeczywiście osteopatia może się zajmować innymi rzeczami, ale jak przygotowywałem się do tego podcastu i dowiedziałem się o zaburzeniach lękowych, o depresji, to tak sobie już w ogóle myślałem, jakby jak to jest w ogóle możliwe, że można za pomocą jakiejś terapii manualnej wpływać na takie skomplikowane rzeczy. Mhm.
Tak, i na pierwszy rzut oka to się wydaje faktycznie bardzo, bardzo magiczne, no bo jak teoretycznie mielibyśmy naszymi rękami sięgać gdzieś do naszego mózgu? No, jest to jednak organ, który jest bardzo szczelnie zamknięty w puszce czaszki, więc nie mamy jakiegoś bezpośredniego sposobu na to, żeby się nim zająć. Ale tutaj...
I też się mało o tym mówi bardzo. Że jak ktoś mówi o depresji albo zaburzeniach lękowych, to nikt nie mówi o tym, że może osteopatia, tylko wszyscy mówią psychiatra, terapeuta, leki. I tyle.
Tak. I w dużej mierze ja bym się z tym zgadzał, dlatego że po pierwsze na pewno nie każdy osteopata i nie każdy fizjoterapeuta w ogóle interesuje się takimi tematami. Nie każdy ma narzędzia do tego, żeby się w sposób bardziej celowany troszeczkę tym zająć. I tutaj faktycznie nie tylko osteopatia mi pomaga w tym, żeby takim osobom mieć jakby coś do zaoferowania w kwestii ich zdrowia. Nie mamy też bardzo dużej ilości wiedzy takiej naukowej na ten temat, jak to, co robimy, wpływa faktycznie na to nasze samopoczucie psychiczne. Mamy część badań, która sugeruje, że nasze oddziaływania faktycznie wpływają na nasz centralny układ nerwowy. Zmieniają się przede wszystkim ścieżki neuronalne. Głównie to oddziaływanie dotyczy układu autonomicznego, o którym myślę, że dzisiaj sobie też jeszcze troszeczkę powiemy. Na pewno mamy wpływ na naszą percepcję bólu. Wiemy, że w depresji czy właśnie innych takich schorzeniach często pojawia się somatyzacja. Czyli na przykład jedną z najczęstszych sytuacji, gdzie pojawia się ból u osób z depresją, jest na przykład ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa. I to akurat jest też dosyć dobrze udokumentowane w medycynie od lat, że tak się dzieje. No nie są do końca
znane. U osób z depresją często jest odcinek kręgosłupa lędźwiowego, boli.
Jest faktycznie zwiększone ryzyko tego, że rozwinie się taki chroniczny, przewlekły, niespecyficzny ból odcinka lędźwiowego. Niespecyficzny, czyli sugerujący to, że nie ma jasnej przyczyny.
Czyli ktoś idzie na rezonans, idzie do fizjoterapeuty i nic tam nie wychodzi.
Tak, właściwie bardzo często u takich osób, które przynoszą mi badania obrazowe, okazuje się, że tam są albo zupełnie czysto, albo są zmiany, które są jakby jedynie cechą starzenia się tkanki. Bo to, że też widzimy na naszych badaniach obrazowych to, że mamy zmiany zwyrodnieniowe, czy mamy nawet jakieś nieduże wypukliny, to nie musi od razu znaczyć, że to jest coś nie tak. Ja to też porównuję do naszej skóry. Po prostu z biegiem lat ona zmienia swoje napięcie. Więc jak ktoś ma zmarszczki, no to po prostu nie mówimy mu, że ma zmiany zwyrodnieniowe na twarzy, tylko po prostu ma zmarszczki. Tak samo dzieje się z naszym kręgosłupem. On też z biegiem lat zmienia swój kształt. No i po prostu jak odbieramy nasze badania, no to po prostu jak mamy tam więcej niż 30-35 lat, no to z każdym kolejnym rokiem, robiąc sobie badania, znajdziemy więcej tych zmian zwyrodnieniowych, ale one w ogóle nie muszą korelować z tym, czy my odczuwamy jakiś ból, czy nie.
Czyli później to może wyglądać dokładnie tak samo i jeśli tej osobie się pomoże, to po prostu nie ma tam bólu.
Tak, dlatego że ból nie jest bezpośrednio związany ze strukturą naszego kręgosłupa. Bardzo często odczuwamy go po prostu z zupełnie innych powodów. I właśnie o tym nam mówi ta część nauki, jaką jest fizjologia bólu. To jest w ogóle bardzo skomplikowany temat, dlatego że nasza percepcja bólu zależy po prostu od bardzo dużej ilości różnych czynników. Właśnie od naszego nastroju, od naszych przekonań.
Od tego, czy jesteśmy zmęczeni i najedzeni.
Dokładnie, tak? Też osoby, które...
Widziałeś to podczas tatuowania, że jak jesteś głodny, to cię bardziej boli? Zauważyłeś to?
Tak, i definitywnie pod koniec tatuowania boli już dużo bardziej niż na początku, co też nie znaczy, że tam już tych uszkodzeń jest zawsze więcej, tylko to po prostu zależy od naszego nawet nastroju danego dnia.
Ja to obserwowałem, że jakby ból się zwiększa, jem, spada i później z powrotem rośnie, jem, spada w ciągu dnia.
Tak, dokładnie może tak być, nie? Więc tych czynników jest naprawdę dużo i nie zawsze zobaczymy je na badaniach obrazowych, więc to są dobre badania w momencie, kiedy mamy podejrzenie, że naprawdę coś tam się wydarzyło. Typu mamy złamanie, mamy podejrzenie na przykład wystąpienia nowotworu, mamy kręgozmyk urazowy, tak? Czyli jakieś takie sytuacje, gdzie no, dobrze byłoby na przykład rozważyć operację, ale bardzo często w trakcie takiego badania fizykalnego jesteśmy w stanie z dużą pewnością, z dużym procentem pewności, bo to ja nigdy nie dam sobie za nic ręki obciąć, stwierdzić, że to jest na przykład ból, który jest pochodzenia takiego i takiego. Więc to akurat też cytując jednego z moich nauczycieli, on też tak fajnie to określił, że jak wiem, że coś mi tutaj biega między nogami, ma cztery łapy, macha ogonem i szczeka, no to nie muszę mu robić zdjęcia, żeby przekonać się, że to jest pies. Mm-hmm. Nie? Dlatego na badaniach obrazowych raczej polegamy w momencie, kiedy mamy podejrzenie, że to może być coś poważniejszego. Tak? I wtedy faktycznie to źródło bólu może być tam zobrazowane.
Tak jak ci wspominałem przed podcastem, zastanawiałem się trochę, jak zacząć ten temat autonomicznego układu nerwowego i wydaje mi się, że dobrze, gdybyśmy zaczęli od tego, o co z nim generalnie chodzi i jak wy poprzez dotyk możecie wpływać na to, żeby on działał lepiej bądź gorzej.
Dobra, okej. Okay. Więc układ autonomiczny, tak jak nazwa nam wskazuje, to jest coś auto, czyli coś działającego samodzielnie, autonomicznie. Niezależnie od jakiegoś czynnika. No i chodzi o czynnik przede wszystkim naszej świadomości. Dlatego, że możemy sobie podzielić nasz układ nerwowy, na, jakby tych klasyfikacji jest dużo, ale jedna z nich pokazuje, że mamy układ somatyczny, czyli ten, którym my świadomie zawiadujemy, czyli wszystkie nasze ruchy dowolne, to, że ja sobie tutaj, nie wiem, sięgam po kubek, zaplanuję to, żeby zrobić gdzieś dwa kroki do przodu, czyli wszystkie... prawie wszystkie moje mięśnie poprzecznie prążkowane zależą od układu somatycznego. Ale no, mamy dużo czynników i w ogóle funkcji naszego organizmu, których świadomie nie kontrolujemy. No, byłoby trochę absurdalne, jakbym musiał na przykład myśleć o tym, że dobra, teraz jedzenie trafiło do mojego żołądka, to teraz tam niech się dzieje trawienie, nie? Więc tych czynności jest mnóstwo i one wszystkie praktycznie są zaopatrywane przez autonomiczny układ nerwowy. On też tutaj jest bardzo mocno wspierany przez układ immunologiczny, przez układ endokrynny, bo to też są układy, które są takie komunikacyjne w naszym ciele i one nie wymagają naszej świadomej kontroli. Więc układ autonomiczny ja też często porównuję do takiej jednocześnie huśtawki, więc działa jeden z nich mocniej, drugi słabiej.
Bo czyli to są, współczulny i przeciwwspółczulny.
Dokładnie tak. On się dzieli na właśnie te dwa takie ramiona. Współczulny to jest wszystko to, co jest związane z taką naszą dopaminą, chęcią do działania, w ogóle tym wszystkim takim naszym drive'em i jednocześnie z naszym wysiłkiem fizycznym, też z reakcjami walki albo ucieczki. O tym się akurat mówi najczęściej. Absolutnie go nie można tutaj demonizować, bo często on jest na różnych infografikach tak przedstawiany, że ten współczulny to jest ten zły, bo on sprawia, że on jest taki od stresu, a ten drugi przywspółczulny, no to jest ten dobry. Więc jeden i drugi jest dobry, jeden i drugi działa na naszą korzyść, tylko
tak,
ważne,
tak samo
żeby,
dobry.
Tak samo dobry. Żaden nie jest lepszy ani gorszy.
Jak prawa i lewa ręka.
Dokładnie. Obie są tak samo potrzebne, nie? No, myślę, że część osób pewnie wolałaby jedną rękę niż drugą. Niemniej jednak jedna i druga jest bardzo potrzebna. Ważne, żeby one działały w odpowiednim momencie. I ta właśnie ta część druga, przywspółczulna, to jest ta, która jest bardziej związana z naszym odpoczynkiem, regeneracją, procesami anabolicznymi, z naszym dobrym snem, z taką spokojną, łagodną pracą naszego serca, więc to musi działać sobie wszystko w tym momencie, w którym potrzeba, tak? Jak mamy sytuację, że jesteśmy na treningu, chcemy dać siebie 100%, biegniemy na autobus, potrzebujemy to zrobić szybko, no to tutaj ten nasz układ współczulny pomaga nam w takich sytuacjach, kiedy w pracy też się potrzebujemy trochę spiąć, no to też ten układ współczulny tutaj bardzo mocno działa. Ale no mamy też tą drugą stronę, chcielibyśmy też sobie wypocząć. Po treningu chcielibyśmy też, żeby nam to wszystko urosło i miało efekty, więc ta część przywspółczulna się tym zajmuje. Też naszą odpornością w dużej mierze, żebyśmy nie łapali chociażby infekcji.
Czyli jeśli ktoś ma przywspółczulny, mało aktywny, to też będzie to wpływało na to, że będzie łapał więcej infekcji.
Wiesz co, to no właśnie, tu mnie trochę złapali za język, bo zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji, jak jesteśmy nadmiernie przestymulowani w którąś stronę, to układ odpornościowy może nie działać prawidłowo. Więc tutaj zawsze skrajności będą dla nas niekorzystne. Więc właśnie też bardzo dużo się mówi o tym, że zazwyczaj mamy wyhamowany ten układ przywspółczulny i jesteśmy w takim mocnym pobudzeniu współczulnym. I to jest trochę prawda, dlatego że duża część ludzi faktycznie jest na raczej tym takim dopaminowym, adrenalinowym drive'ie przez dużą część swojego życia.
Zwłaszcza żyjąc w Warszawie.
Tak, właśnie żyjąc w dużych miastach, jakby cały czas będąc w takim pędzie, w dużej ilości stresu. Jak najbardziej tak, ale jest też bardzo dużo osób, które są w tej przeciwwadze. Mają też duże pobudzenie przywspółczulne i też wcale nie czują się świetnie. To nie jest tak, że jesteśmy wtedy bardziej zrelaksowani.
To jest właśnie, o to też chciałem zapytać, bo to rozumiem, jak wygląda ktoś, kto ma mocniej aktywowany ten współczulny, bo to jest taka osoba, która dużo robi, cały czas jest zdeterminowana i pewnie ciężko jej zasnąć. Ale jak się zachowuje osoba, która ma bardziej aktywny przywspółczulny? Bo powiedziałeś, że to też nie jest tak, że są wychillowani i wiecznie zadowoleni z tego, bo cały czas się regenerują.
Tak. Wiesz co? Tych osób generalnie jest mniej. Mogą i bardzo często mają problem na przykład z przewlekłym zmęczeniem. Często mają problemy z brakiem jakby prawidłowych tych funkcji kognitywnych, czyli problemy ze skupieniem, z pamięcią, z często takim brakiem motywacji. Wydaje mi się, jakby to tak się wszystko ciągnęło w nieskończoność i ciężko im w ogóle jakiś z siebie wykrzesać trochę więcej energii. Również tak samo jak ta pierwsza część, ta pierwsza grupa, powiedzmy, ludzi na tym mocnym drive'ie współczulnym, mogą też mocniej odczuwać różnego rodzaju stresory. Bardzo często czują je troszeczkę inaczej. To też nie jest taka 100% reguła, ale często jest tak, że pod wpływem silnego stresu, to się tak troszeczkę w sobie zapadają. Czyli tak starają się unikać sytuacji stresowych. Z kolei ta część osób z pobudzeniem współczulnym raczej ma od razu takie odruchy, jakby albo chciała stamtąd wiać, albo faktycznie jakby chciała się tutaj wdać w awanturę, nie? Więc to też o to akurat pacjentów pytam, czy w sytuacji stresu to mają takie wrażenie, jakby się chcieli stąd wycofać i zniknąć, czy jednak mają ochotę tam użyć pięści w konwersacji. I to się bardzo często pokrywa.
A czy to nie jest zależne też od danej sytuacji? Czy w jednej sytuacji ktoś będzie chciał uciekać, a w innej sytuacji ktoś będzie chciał walczyć?
Jest.
I to będzie dalej ta osoba z bardziej aktywnym, współczulnym układem nerwowym?
Tak, będzie, dlatego że tak by to wyglądało z grubsza, jak myślimy w ogóle o działaniu układu autonomicznego, ale on też jest bardzo mocno warunkowany przez naszą środkową część mózgu, przez układ limbiczny. Dlatego że ten układ autonomiczny to są jakby automatyzmy, a one są sterowane przez, można powiedzieć, tak bardzo uogólniając, ale takie raczej troszeczkę niższe części mózgu. Z kolei układ limbiczny jest tym, który jest związany z naszą emocjonalnością. Mamy tam takie obszary, jak na przykład ciało migdałowate, hipokamp, które hipokamp zajmuje się przede wszystkim pamięcią, odgrzebywaniem z naszej pamięci długotrwałej różnych sytuacji. I ciało migdałowate jest z kolei tym, co ma za zadanie zapamiętać, czy coś jest dla nas niekorzystne. Przede wszystkim zapamiętuje te negatywne informacje, dlatego że no właśnie, można byłoby się zapytać, a czemu nie zapamiętuje tych miłych? No, głównie dlatego, że te miłe z perspektywy takiej biologii, naszego przeżycia, nie mają dużego znaczenia.
Bo nie to, trzeba na nie uważać.
Tak, tam, że było mi miło i fajnie, no to inna część mózgu może pamiętać, ale to nie musi w nas wywoływać alertu. A w momencie, kiedy byliśmy w jakiejś sytuacji, która była dla nas dużym zagrożeniem życia, no to może się wiązać z pojawieniem się z kolei u nas traumy. Tak, więc to może powodować, że w niektórych sytuacjach będziemy mieli takie bardziej pobudzenie właśnie współczulne, czyli na przykład ktoś mnie zdenerwuje w pracy, mam po prostu taką osobowość, taką, nie wiem, gotowość to bardziej taką ognistą i tutaj bym się zachował w takiej sytuacji tak, że już tutaj bym zaciskał pięści i mówił przez zaciśnięte zęby. Ale może być tak, że jeśli w przeszłości miałem jakieś sytuacje, które łudząco przypominają mojemu mózgowi sytuację, w której ja byłem taki troszeczkę bezsilny, no to może się okazać, że teraz mam podobną sytuację i mój mózg zdecyduje jednak, że zachowa się tutaj zupełnie inaczej. I no mniej więcej na podobnych mechanizmach bazuje chociażby ten zespół PTSD, czyli stresu pourazowego.
To jest właśnie takie zapamiętanie sytuacji, która była problematyczna i pewnie w następnej sytuacji ktoś będzie próbował uciekać dlatego, bo to było na tyle duże obciążenie dla układu nerwowego.
Tak, uciekać albo wręcz może mieć taką reakcję zupełnie zamarcia, takiego zamrożenia. I to właśnie jest związane bardziej z tym naszym układem przywspółczulnym, bo tak jak mówiłem, dlatego że często myślimy, że on jest taki dla nas zawsze dobry, w momencie, kiedy on jest przestymulowany, no to on może w pewnym sensie mimikować taką sytuację, jakbyśmy zamierali. Czyli właśnie bardzo mocno spowalnia nasz rytm oddechowy, bardzo mocno spowalnia nasza praca serca. To jest akurat sytuacja, która ma miejsce zazwyczaj u zwierząt. U ludzi też w ekstremalnych sytuacjach może się tak zdarzyć, że na przykład tracimy przytomność.
Czyli wtedy się przełączamy na przewspółczulny w momencie zamrożenia?
Tak. I właśnie u takich osób występuje zazwyczaj bardzo niskie tętno spoczynkowe, ledwo widoczny oddech, taki płytki, taka bardzo powolna, troszeczkę zamrożona mowa. Czasami takie osoby mają taką minę wyrażającą niespecjalnie dużo. Tak? Może też to zauważyłeś, że na przykład są takie osoby, które rozmawiasz z nimi, masz wrażenie, że jakby twarz nie do końca pasuje do tego, co mówi dana osoba. Albo niektórzy są tacy z twarzy troszkę jakby agresywni. Masz wrażenie, kurczę, ktoś coś do mnie ma,
a nic się nie dzieje, innego, a nie? Nic się nie dzieje w sytuacji, żeby coś takiego było.
Tak, bo ktoś może być cały czas właśnie w takim współczulnym pobudzeniu. Z kolei taka osoba z tym pobudzeniem przy współczulnym części ma taką minę jakby nie wyrażającą za dużo emocji. Troszeczkę tak podobnie jak na przykład w zaawansowanych stadiach choroby Parkinsona, gdzie też jest taka maskowata dosyć twarz, więc to są takie troszeczkę niuanse, ale po tym też można się zorientować, że z naszym stanem zdrowia tutaj tego właśnie autonomicznego jest coś nie tak. Bardzo fajnym wykładnikiem jest po prostu nasze tętno spoczynkowe. Książkowo no to nasze tętno jest dobre między 60 a 100. Mhm. Jak jesteśmy poniżej 60, no to wpadamy w bradykardię.
Mówimy o spoczynkowym, czyli RHR.
Tak. Poniżej 60, a z kolei powyżej setki, no to już mamy klinicznie stwierdzoną tachykardię. Ale u takiego zupełnie zdrowego człowieka, no to fajnie, jakbyśmy mieli to tętno mniej więcej pomiędzy 60 a 70. Akurat młode kobiety mają to tętno troszeczkę wyższe i to jest fizjologia. Jak jesteśmy jakimś wytrenowanym sportowcem, głównie w sportach wytrzymałościowych, to nasze fizjologiczne tętno może być dużo niższe.
Ja mam 46, łup mi mierzy.
No to okej. Okay. Jeśli to jest na przykład związane...
To poprawiam sport.
Tak, tak. I dlatego to jest też fizjologia, dlatego że zmienia się w ogóle wielkość naszego serca, troszeczkę przerasta nam jedna komora i dzięki temu serce może bić wolniej, po to, żebyśmy mogli w sytuacjach, kiedy potrzebujemy faktycznie więcej tlenu, składników odżywczych, no to ono może to tętno utrzymywać wysokie przez długi czas. A więc to jest oczywiście fizjologia, ale jeśli kogoś ulubionym sportem jest leżenie na kanapie i ma na przykład tętno 50, 40, kilka, no to definitywnie to oznacza, że ten ton części przywspółczulnej jest za wysoki. Dlatego, że układ autonomiczny też zaopatruje serce. Nasze serce, gdyby było pozbawione unerwienia przywspółczulnego, to by spoczynkowo biło w około 100 uderzeniach na minutę. Więc można powiedzieć, że tutaj ta część przywspółczulna jest takim aktywnie zaciągniętym hamulcem, który powoduje, że jest dla nas takie zdrowe to 60-70.
Ale w przypadku, kiedy ktoś uprawia sport, to mi się wydawało, że nawet jak spadnę do 40, to będzie nawet lepiej dla mnie. To będzie świadczyło o tym, że mam lepszą wydolność.
Tak, jeśli uprawiasz sport, to oczywiście tak, dlatego że to ci daje jakby większy zapas tego tętna, nie? Że wtedy w trakcie bardzo intensywnego wysiłku albo takiego długotrwającego nie będziesz wchodził w te bardzo wysokie pułapy. Więc to jest oczywiście naturalne i zupełnie zdrowe.
To się wydaje dosyć skomplikowane, no bo teraz jeśli ktoś ma zaburzenia układu autonomicznego i ten układ autonomiczny wpływa praktycznie na wszystko, to w takim razie to się może objawiać w każdej części ciała. Przede wszystkim może być to związane z naszymi narządami wewnętrznymi, który może będzie zaburzony i tak będzie się chodziło do lekarza, próbowało go zbadać i będzie się wychodziło na to, że nic z nim nie jest nie tak, dobrze myślę?
Tak, dlatego że w badaniu na przykład, no właśnie, jak podejrzewamy, że coś się dzieje z sercem, no to w badaniu EKG może się okazać, że jest zupełnie wszystko okej. Nie mamy arytmii, nie mamy żadnych tak zwanych twardych problemów z tą elektryczną czynnością serca, no ale tętno mamy niskie. Więc jakby to badanie tego zupełnie nie pokazuje. Ja akurat wykonuję w gabinecie takie badanie HRV, czyli zmienności rytmu zatokowego serca. To jest ostatnio coraz bardziej popularne badanie. Właśnie na przykład zegarki, również ten, który masz, mierzy tą zmienność rytmu. No i ona już jest w stanie nam pokazać, czy to nasze HRV jest w, powiedzmy, widełkach, które dla nas są ok, czy jednak jest za wysokie. Więc tam mówimy, tam jest kilka różnych jakby parametrów, które to pokazują, do których są różne widełki. W takim badaniu można też sprawdzić, jaka jest maksymalna moc układu współczulnego i przywspółczulnego i jaki jest stosunek jednego do drugiego. Więc to nam może też w fajny sposób pokazać, czy z tym naszym układem autonomicznym jest wszystko ok. Więc to jest jakby taka dosyć obiektywna metoda sprawdzenia tego, no ale tak naprawdę właśnie po objawach jesteśmy w stanie się zorientować, czy coś tutaj jest nie tak. Wspomniałeś właśnie na przykład o narządach wewnętrznych, więc myślę, że tutaj serce jest takim fajnym wykładnikiem, no bo każdy z nas może sobie sprawdzić tętno. Jak nie zegarkiem, no to nawet po prostu przykładając sobie palce do tętnicy szyjnej, każdy z nas sobie jest w stanie to zrobić, przez 15 sekund zmierzyć, ile tych uderzeń jest, pomnożyć razy 4 i mamy tętno. Nie? Kolejna sprawa jest taka, że układ autonomiczny no, zaopatruje praktycznie wszystkie nasze narządy wewnętrzne, więc jeśli pojawiają nam się na przykład problemy przede wszystkim z układem pokarmowym, to jest łatwo się tutaj zorientować, dlatego że ta część no, zarówno współczulna, jak i przyspółczulna działają hamująco albo pobudzająco na naszą perystaltykę jelit. Więc jeśli mamy problemy z wzdęciami, zaparciami, biegunkami, no to też może świadczyć o tym, że ta perystaltyka jest za szybka albo za wolna. Więc mamy taki dodatkowy tutaj punkt zaczepienia.
Ale ile trwa ta cała diagnostyka? No bo teraz jeśli ktoś ma problemy z jelitami, to najpierw idzie do gastrologa. Ten gastrolog mówił mu, nie, wszystko jest według mnie okej, niczego tutaj nie wykrywamy. I to jak ta osoba finalnie ma trafić do takiej osoby jak ty, żeby zorientować się, że coś jest nie tak z układem nerwowym?
Okej, wiesz co, no właśnie, jak do mnie ludzie trafiają w takim razie, wiesz co, przede wszystkim albo z polecenia. Faktycznie coraz częściej lekarzy, co też bardzo mnie cieszy. Trochę z social mediów trafiają, też z polecenia innych właśnie fizjoterapeutów, osteopatów. Ten temat jest u nas jeszcze nadal bardzo mało popularny.
U nas to znaczy w Polsce czy na świecie?
Myślę, że chciałem powiedzieć, że w Polsce, ale myślę, że w ogóle na świecie jest taki jeszcze dosyć świeży. Dlatego, że no właśnie tutaj też bym chciał troszeczkę nawiązać do tego, że to badanie zmienności rytmu zatokowego i w ogóle te działania takie manualne, bo też mówiłeś o tym, że rękami dużo robimy, więc owszem, rękami działam bardzo dużo, ale też te swoje działania wspieram elektrostymulacją nerwu błędnego, więc można powiedzieć, że troszeczkę wróciłem do tej fizykoterapii ze studiów z fizjo z pierwszego roku wręcz, z troszeczkę innym zastosowaniem jakby tej samej aparatury. I to jest faktycznie troszeczkę nowość w medycynie. Nowość, czyli raptem kilkanaście lat, co dla medycyny to jest dosyć mało. Jest to jeszcze mało rozpropagowane, ale mamy możliwość właśnie takiego elektrycznego pobudzania nerwu błędnego. Nerw błędny tutaj warto zaznaczyć, że jest tą częścią, bardzo dużą częścią układu przywspółczulnego.
Znajduje się gdzieś tutaj w okolicach szyi.
Tak, on właściwie wychodzi sobie z naszej czaszki, tak samo jak wszystkie nerwy czaszkowe, mamy 12 par takich nerwów. One są związane przede wszystkim z naszymi zmysłami w dużej mierze. I akurat nerw błędny, no jakby jego nazwa się wzięła od tego, że on jest bardzo mocno rozgałęziony i on tak błądzi właściwie po naszym ciele, unerwiając właśnie przede wszystkim narządy wewnętrzne, dosyć drobną część mięśni naszej jamy ustnej przełyku. No i ma tam jeszcze tych funkcji fizjologicznych troszeczkę więcej, ale właśnie stymulując go, możemy wpływać na zdrowie tych naszych narządów wewnętrznych. Tak naprawdę możemy no, bezpośrednio oddziaływać na mózg, dlatego że ten nerw ma włókna idące z mózgu do naszego układu pokarmowego, powiedzmy ogólnie do naszego ciała, ale też ma włókna, które wchodzą do góry. I nawet większość tych włókien idzie w stronę do głowy, więc można powiedzieć, że ten nerw błędny jest takim informatorem naszego mózgu o tym, jaki jest stan naszych narządów wewnętrznych. Więc to, że my czujemy troszeczkę, jak one pracują, tą naszą interocepcję, też jest po części z tym związane. Też czy mamy jakiś stan zapalny w naszym organizmie, to też nerw błędny jest tutaj właśnie tym detektorem.
Detektorem w jakim zakresie? Jak na podstawie nerwu błędnego można wykryć, czy ktoś ma zapalenie w organizmie?
Wiesz co, można, może inaczej, jakby samego tego, czy mamy zapalenie, po samym badaniu nerwu błędnego się nie zorientujemy. Dlatego, że on może działać dobrze bądź słabiej ze względu na różne czynniki. Więc jakby samo to badanie nam tego nie pokazuje. Jeśli mamy jednak jakieś problemy typowo zapalne, czyli na przykład zespół jelita drażliwego, chociaż może jeszcze inaczej, rzedziejące zapalenie jelita grubego, chorobę leśniowskiego Crohna, może mamy na przykład SIBO, może mamy depresję, która też ma bardzo silną korelację ze stanem zapalnym, tym razem jednak głównie w obrębie mózgu, aczkolwiek dużo wskazuje na to, że ten stan naszych jelit ma ogromny wpływ również na stan naszego mózgu, jakby ten czynnik zapalny może sobie tutaj niejako migrować. Więc wiemy, że tych chorób, które mają ten stan zapalny w tle, jest dosyć dużo, więc jeśli pojawiają się u nas objawy, które świadczą o tym, że ten stan zapalny jest i jednocześnie mamy na przykład dosyć wysokie tętno spoczynkowe, no to możemy się domyślać tego, że aha, czyli mój nerw błędny działa słabo, dlatego mam wysokie tętno i on jakby nie stanowi tutaj tego dobrego hamulca dla akcji serca. Jednocześnie, skoro działa słabo, to znaczy, że on nie przekazuje w prawidłowy sposób informacji o stanie zapalnym do mózgu i on też nie może wtedy w odpowiedzi dać informacji idących do naszych ośrodków takich immunologicznych, przede wszystkim do śledziony, żeby ona mogła wydzielać nasze komórki układu odpornościowego, które ten stan zapalny wygaszają. Więc tutaj raczej na zasadzie takiej przyczynowości, jakby szukania tych puzli, które nam się składają na jakiś jeden szerszy obrazek, jesteśmy w stanie sobie to sprawdzić.
To jest strasznie skomplikowane i kosztuje dużo diagnostyki, żeby ktoś znalazł takie problemy. Przynajmniej ja aktualnie zacząłem próbować znaleźć różne problemy u siebie i się okazuje, że łażenia po lekarzach, po badaniach krwi jest tyle, że to jest niekończąca się historia, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to jest fascynujące, bo to jest taka gra. Gram o to, żeby lepiej się czuć i po prostu rozwalam bossów i jak znajdę coś, to staram się rozwiązać ten problem i za każdym razem jak go rozwiążę, to okazuje się, że lepiej funkcjonuje. Ale znalezienie tego to jest kupa roboty. Trzeba być naprawdę zdeterminowanym.
Tak, o właśnie, jakby tak wszyscy podchodzili do tego z taką dozą gamifikacji, no to myślę, że mielibyśmy też trochę więcej fanów z tego wszystkiego i właśnie jakbyśmy zwracali, tak jak ty, bo bardzo mi się to podoba, co powiedziałeś, żebyśmy zwracali uwagę na to, że walczymy po prostu o to, żeby się lepiej czuć i że te pojedyncze elementy tej układanki tutaj mają zawsze znaczenie. Więc faktycznie nie ma jakiejś dobrej drogi na skróty i to też nie jest tak, że ten nerw błędny, czy nasz układ autonomiczny odpowiada za wszystkie schorzenia, jakie mamy i że to jest jakiś święty graal tego, co powinniśmy dla siebie zrobić. Absolutnie ja też dużą część swoich pacjentów jednak odsyłam na inne badania, dlatego że sam fakt tego, że coś u nas nie działa w sposób prawidłowy, że ja podejrzewam, że mamy jakiś stan zapalny, może on jest bardzo nasilony, to oczywiście ja mógłbym spróbować tak dostymulować ten nerw błędny, żeby troszeczkę zmniejszyć te objawy, ktoś się może czuć dobrze, ale nigdy nie mam pewności, czy aby na pewno nie stoi za tym coś większego. Chodzi o to, że na przykład gdyby pacjent miał jakąś naprawdę poważną chorobę, no powiedzmy miałby tą chorobę Leśniowskiego Crohna, tak? Ja uważam, że taki pacjent powinien być pod opieką gastroenterologa, który jeśli będzie trzeba wdroży leczenie farmakologiczne, będzie też pod opieką dietetyka klinicznego, który tutaj będzie dbał o to, żeby jednak to wszystko, co trafia do tego układu pokarmowego, żeby mu dobrze służyło, no to wtedy on będzie taki, można powiedzieć, kompleksowo zaopiekowany z różnych stron i wtedy ten jego stan zdrowia będzie możliwie optymalny. A w momencie, kiedy ja bym tylko robił jakąś część działki, to być może okazałoby się, że przegapiliśmy jakiś moment na to, żeby ktoś inny zrobił tutaj dobrą robotę. Więc jestem jak najbardziej zdania, że trzeba się badać i to badanie zmienności rytmu zatokowego serca jest w stanie dużo rozjaśnić, ale tak naprawdę też musimy zadbać o to, żeby te inne rzeczy, te wszystkie czerwone lampki, czerwone flagi, żeby sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest to.
No i to jest ogromne korzyści można z tego mieć. Ostatnio rozmawiałem z Maciejem Szyszką, który jest ekspertem od oddechu. Powiedział mi, że zakleił sobie taśmą klejącą usta na noc. Dlatego, bo jeśli oddycham przez usta, to aktywuje mój współczulny układ nerwowy i gorzej wypoczywam. A jeśli oddycham podczas snu nosem, to jest przywspółczulny i lepiej wypoczywam. Zakleiłem sobie rzeczywiście i wstaję godzinę wcześniej. I jeśli mi się to utrzyma, to jest na mnie 365 godzin w roku dodatkowych na wypoczęciu pełnym, więc to jest gigantyczny zysk. I teraz łazić za tym półtora roku, za to, żeby mieć 365 godzin więcej życia, no to nie warto tego robić?
No właśnie, tak, jak najbardziej się z tym zgadzam. Akurat oddech jest tutaj bardzo ważną rzeczą i ona też jest czymś, co może nam pomóc właśnie z tym układem autonomicznym zrobić porządek. Dlatego, że w ogóle oddech jest czymś z pogranicza tych dwóch rzeczy. I układu autonomicznego, i układu somatycznego. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie, jakbyśmy się bardzo nie starali, to nikt z nas nie jest w stanie na własne życzenie się udusić. Tak? Prawdopodobnie nawet nie jesteśmy w stanie się doprowadzić do utraty przytomności w ten sposób, dlatego, że mogę się oddechem bawić niemalże dowolnie, ale jak na bardzo długo wstrzymam powietrze, to w pewnym momencie jakby to moja silna wola zostanie wyłączona i ja i tak będę musiał wziąć to powietrze, bo moją jakby tutaj kontrolę przejmie nad oddechem układ autonomiczny. Mhm. Więc on jest bardzo fajnym narzędziem do tego, żebyśmy byli w stanie samodzielnie też ten, no można powiedzieć, nerw błędny stymulować. I tutaj akurat, żeby on działał lepiej, zazwyczaj sprawdza się taki oddech, gdzie bierzemy krótszy wdech i taki długi, swobodny wydech. I oczywiście też oddychanie nosem, to o czym tutaj mówiłeś, to totalnie prawda, nie?
Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy.
Czyli ty ze swojej perspektywy też to potwierdzasz, że oddychanie ustami jest po prostu złe.
Jak najbardziej.
Czuję się zawiedziony, bo kiedyś słuchałem, pamiętam, podcastu Hubermana i on mówił, że to bez znaczenia, czy się oddycha ustami, czy nosem, i tak pomyślałem sobie, to dobrze, bo ja oddycham cały czas ustami, to się nie mam czym przejmować, a okazuje się, że byłem w błędzie. Ale być może ja to wyrwałem gdzieś z kontekstu i mówię o czymś innym, więc jest mi ciężko powiedzieć. Chciałem jeszcze wrócić do takich oznak tego, że ktoś ma rozregulowany autonomiczny układ nerwowy. I co było dla mnie ciekawe, to wspomnieliście o tym, że ludzie w galeriach różnie reagują na ludzi. I to było dla mnie takie... Rozpoznaję to, bo dużo osób mi mówiło, że jak wchodzę do galerii handlowej, to nagle się czują tacy wystraszeni i od razu chcą uciekać z tej galerii. I to jest podobno jedna rzecz, która często pada u was w gabinecie.
Tak, dlatego że tutaj możemy powiedzieć o... Nie ma jakby takiego schorzenia, nie? Więc jakby nie ma takiej jednostki chorobowej, którą ja mógłbym powiedzieć, że o, to się tak nazywa. Mówimy raczej o po prostu zbyt intensywnym odbieraniu bodźców, więc czasami się używa takiego sformułowania, że to jest przebodźcowanie. Czyli sytuacja, kiedy drażni mnie światło, które jest jaskrawe, kiedy drażnią mnie dźwięki, a kiedy czasami drażnią mnie zapachy, to na przykład bardzo podobne symptomy mają osoby, które mają migreny. Mhm. I migreny też są w dużej mierze taką nadreaktywnością na różne bodźce. Często, jeśli tutaj jeszcze mówimy o innych ludziach, to w sytuacji, kiedy jesteśmy mocno przebodźcowani, mogą nas też denerwować właśnie jeszcze jakieś interakcje społeczne, bo to jest jakiś zawsze dodatkowy bodziec. Możemy też w ogóle... Trochę osobna, a trochę podobna sytuacja z tym, że możemy też mieć lęki. Więc jeśli czujemy taki nasilony lęk w momencie, kiedy jesteśmy w takim tłocznym miejscu, no to oczywiście też jest to i taka oznaka przebodźcowania, ale być może też za tym właśnie się kryje coś więcej. Więc na to warto byłoby też zwrócić uwagę troszeczkę osobno.
Czyli nie można takich rzeczy przypisywać, bo niektórzy mówią, że są WWO, ja po prostu jestem wrażliwy na bodźce i odczepcie się ode mnie, a z tego, co tutaj rozumiem, no to jeśli ktoś jest rzeczywiście wrażliwy na bodźce i przeszkadzają mu jakieś najmniejsze pierdoły, to może świadczyć po prostu, że jest przebodźcowany i że trzeba się troszeczkę, trzeba po prostu wypocząć.
Tak, wiesz co, ja też to tak troszeczkę rozróżniam, bo nie wiem, czy to WWO... To może będzie trochę kontrowersyjne. Nie wiem, czy to nie jest troszeczkę na wyrost. Myślę, że każdy z nas się powinien zastanowić, czy ja mam tak cały czas, czy ja tak mam od zawsze, że te bodźce mnie denerwują. Bo oczywiście możemy mieć taką osobowość, że ta nasza pojemność na bodźce jest stosunkowo nieduża. I jeśli mamy z tym problem, no to faktycznie jakby rozumiem to, że może tak być. Ale też nie powinniśmy zostawać sobie tylko z taką etykietką, że cyk, dobra, WWO i jakby temat załatwiony, tylko no możemy pomyśleć o tym, że może da się coś jednak z tym zrobić, żeby po prostu poczuć się z tym lepiej. I często faktycznie takie osoby mają mocno przestymulowany układ autonomiczny. Myślę, że właśnie dobrym wyznacznikiem będzie to, czy ja zawsze się tak czułem. Czy coś się takiego wydarzyło w moim życiu, że od tamtego momentu czuję się tak. Może jestem po prostu bardzo zmęczony. Może mam dużo stresu w swoim środowisku. Może coś się też zmieniło w moim żywieniu. Nie? Więc tych czynników może być sporo i właśnie one też wynikają w dużej mierze z układu autonomicznego, bo tak jak mówiłem wcześniej, on zaopatruje w dużej mierze te nasze narządy zmysłów, zwłaszcza jeśli chodzi o nerwy czaszkowe, więc to, jak nam się rozszerzają i zwężają źrenice, no też jest z tym układem związane.
I jak? Będzie związane z tym, ile światła wpada i czy jest drażliwe, czy nie.
Tak, bo jak jesteśmy mocno pobudzeni współczulnie, no to zazwyczaj te źrenice nam się rozszerzają. I to jest związane właśnie znowu biologicznie z tym, że jak musimy zauważyć źródło zagrożenia dla nas, no to potrzebujemy, żeby tam się więcej światła znalazło, żebyśmy byli w stanie nawet w ciemności rozpoznać jakieś detale, które mogą nam uratować życie albo stanowić dla nas zagrożenie. Z tym, że nasz mózg no, nie ewoluuje tak szybko jak nasze otoczenie, więc dla naszego mózgu tam 1000 lat czy 2000 lat, to no, tak naprawdę w jego strukturze nie zmieniło się dużo, ale nasze życie się bardzo zmieniło w tym czasie, nie? Więc mamy teraz otaczających nas strasznie dużo reklam, neonów, dźwięków, tych informacji, które płyną z telewizji, radia, social media. Nie? Gdzie nie wejdziemy, to mamy tych bodźców dużo. Dużo, dużo więcej niż było kiedykolwiek w ogóle w dziejach ludzkości. Więc jakby nasz mózg się do tego jeszcze troszeczkę nie przyzwyczaił. Więc jeśli on w dodatku jest przekonany, że mamy jakieś źródło zagrożenia, na przykład tak jak mówiłem o tej sytuacji z PTSD, może być tak, że dla kogoś źródłem jakiejś traumy, było jakieś przeżycie, które było też związane z tym, że dookoła bardzo dużo się działo. I takie osoby mogą mieć jakiś taki flashback, mogą też, może być ich mózg tak naprawdę przekonany o tym, że teraz są w jakimś zagrożeniu. No i w takim miejscu, gdzie jest tych bodźców dużo, może dojść do tego, że te źrenice są mocniej rozszerzone, oddech przyspiesza, a on też powoduje, że odczuwamy właśnie jakiś taki lęk. Światło jest bardzo drażniące, dookoła jest dużo ludzi, więc to też nas drażni, no i stąd jest właśnie taka sytuacja. I najczęściej właśnie to dotyczy tego dużego pobudzenia, raczej współczulnego.
Ja to nawet zauważałem u siebie podczas podcastów, jak oglądałem wideo z niektórych swoich podcastów i miałem takie duże źrenice, że mi ludzie pisali komentarze, żebym przestał ćpać. I ja czasami rzeczywiście miałem takie duże źrenice, ale to było zawsze właśnie z powodu tego, że miałem bardzo wysoko podniesiony próg stresu i widać to było normalnie po moich oczach.
Tak, plus jeszcze mamy takie całkiem intensywne oświetlenie, nie? Więc tak, jak najbardziej. Więc to też jest coś, co możemy sobie poobserwować troszeczkę po sobie i też jakby to jest bardzo mocno z tym wszystkim powiązany ten temat, że my często doprowadzamy do tego, że ten układ autonomiczny jest, znaczy w pewnym momencie staje się dla nas problemem, to jak on działa. I czujemy się kiepsko, czujemy się właśnie tacy chronicznie zmęczeni, czujemy się, że tych bodźców mamy bardzo duży nadmiar i to, co jest to niesamowicie pomocne, to właśnie takie troszeczkę nawiązanie lepszej więzi z tym, właściwie z naszym ciałem i z naszym organizmem, bo często jakby tak go mocno spychamy. Czyli coś nam podpowiada, że nas boli, no to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, no to, co też nam troszeczkę wtłacza jakby środowisko, reklamy różnego rodzaju, że jak mnie coś boli, to po prostu biorę środek przeciwbólowy i jadę dalej, nie? A znowu z takiej perspektywy biologii, to ból do czegoś służy. On jest do tego, żeby nasz organizm nam powiedział, hej, jest jakieś zagrożenie, czegoś nie powinieneś robić. Jest tak znowu nawet bardzo na logikę. Jestem na treningu, biorę za duży ciężar, czuję, że coś mnie zaczyna boleć, to znowu organizm mi mówi, za dużo na ten moment, tak?
Czyli jeśli mi się zdarza co jakiś czas ból głowy, taki standardowy ból głowy, no i ja mam takie powiedzenie, że nie mam czasu na ból głowy, więc od razu wrzucam Ibuprom, od razu wrzucam 2 albo 3 tabletki, żeby na pewno mi przeszło, bo po jednej czasami mi nie przechodzi. Czyli nie powinienem w ten sposób robić i powinienem się zastanowić, czy przypadkiem na przykład się nie przepracowałem i nie powinienem trochę podpoczywać.
Na pewno tak. Akurat bólów głowy jest bardzo dużo rodzajów. Jednak większość z nich to są bóle o takim charakterze napięciowym, więc one mogą pojawiać się czasami właśnie na tle autonomicznym i też takim przez powiązanie między nerwami czaszkowymi. Akurat mamy te mięśnie, które uważamy za nasze mięśnie stresu, tak się nawet potocznie mówi na nasz mięsień czworoboczny, czyli ten jeszcze inaczej nazywany mięsień kapturowym. Jak czujemy, że nas tak stres zaczyna dojeżdżać, no to od razu czujemy szczyt jakby barku, nie? On nie jest nerwem autonomicznym, ale ma też dużo powiązań z pozostałymi nerwami autonomicznymi dookoła. Więc dlatego pod wpływem stresu od razu nam barki podjeżdżają wyżej po duszy. Jak tu nam się gromadzi tego napięcia dużo, no to akurat ten mięsień razem z mięśniem MOS, który leży bardziej z przodu szyi, one otaczają pęczek taki nerwowo-naczyniowy, którym biegnie właśnie nerw błędny, tętnice szyjne. Jednocześnie te mięśnie kończą się na naszej czaszce, czyli właśnie na naszych skroniach, na naszej potylicy i zazwyczaj taki ból o charakterze napięciowym pojawia się jako taki opasujący ból. Opasujący właśnie tak dookoła jakby naszej głowy aż po czoło. Więc stres, oczywiście on może być jedną z przyczyn, to nie jest tak, że to tylko nasza głowa, na to wpływa nasz stan emocjonalny. Oczywiście to może być przeciążenie, to, że na przykład siedzimy w bardzo niewygodnej dla nas pozycji z głową mocno wysuniętą do przodu, na przykład przez długie godziny przy komputerze, czasami w jakiejś dużej asymetrii sobie siedzimy. To, że możemy być po prostu niedotlenieni, też może powodować to, że nas ta głowa boli. Bardzo taką prostą rzeczą jest to, że często pijemy za mało wody. I myślę, że gdyby moi pacjenci, którzy przychodzą do mnie z tematem bólu głowy, po prostu pili dużo więcej wody, to połowy tych pacjentów bym nie miał.
Na mnie akurat nie działa, bo ja wiem o tym i zawsze sobie piję tą wodę i jak boli mnie, to wypiję litr albo półtora litra wody i nic się nie zmienia, więc może jestem jednym z tych pacjentów, który i tak by został.
Który by został, tak.
Czy da się, bo wspominałeś o tym, że przeróżne zaburzenia się pojawiają, jeśli ma się rozregulowany ten układ autonomiczny i czy za pomocą takiej pracy osteopatycznej da się wyjść z tego kompletnie, czyli że ktoś przyjdzie z różnego rodzaju zaburzeniami i za pomocą terapii to po prostu minie?
Nie zawsze. I nie zawsze potrzebna jest akurat tego typu terapia, więc ja bardzo często staram się wykorzystać no, jakby cały ten zasób, który mam, a on czasami wymaga też wsparcia w ogóle jakby też od innej strony, nie? Więc jeśli mam pacjenta, który ma duże problemy z układem autonomicznym i one na przykład mają właśnie duże tło stresowe, no to jest właściwie zawsze też współpraca albo z lekarzem, psychiatrą, albo psychoterapeutą, który prowadzi tego pacjenta. Więc ja jestem niejako takim supportem, który pomaga to troszeczkę przepracować od strony ciała, od strony właśnie stymulacji tego układu autonomicznego, więc można powiedzieć, że to stanowi taki katalizator troszeczkę tego procesu. Bardzo często dostaję taki feedback, że terapia taka z psychoterapeutą należące, taka typowo do przegadania, w pewnym momencie gdzieś staje w miejscu, a potem jak popracujemy troszeczkę od strony ciała z tym układem autonomicznym, to dopiero jakby to otwiera furtkę do tego, żeby pójść z tą terapią dalej.
I to jest widoczne z perspektywy pacjenta, czy z perspektywy psychoterapeuty?
Jednego i drugiego. Tak, więc żeby to też było jasne, to moja praca nie jest pracą psychoterapeuty. Ja się tym absolutnie nie zajmuję. Po prostu staram się no tak trochę w myśl w ogóle filozofii osteopatii raczej pomóc tej osobie, do tego, żeby pchnąć organizm troszeczkę w stronę zdrowienia, zapewnić w ciele troszeczkę lepsze środowisko do tego, żeby ktoś mógł cały zdrowieć.
Czyli nie można, albo nie zalecałbyś zastępowania sobie taką pracą psychoterapii?
O nie, na pewno nie. To jest zupełnie coś innego, więc bym powiedział, że to jest taka praca komplementarna, a nie alternatywna. To nie jest żadna alternatywa.
Okej, tylko że jest takie twierdzenie, że i ciało wpływa na to, jak działa mu umysł, i umysł wpływa na to, jak działa ciało. Więc teoretycznie, jeśli zmienimy coś w tym, jak działa ciało, to powinno też wpływać na to, jak działa umysł.
Bo często faktycznie tak jest. I dużo osób mi mówi o tym, że na przykład po wdrożeniu elektrostymulacji bardzo mocno poprawia im się nastrój. Dlatego, że on faktycznie wpływa tak na te sieci neuronalne, właśnie przede wszystkim tą centralną sieć autonomiczną, też w taki sposób, przede wszystkim nasilając neuroplastyczność mózgu, może też hamować stan zapalny, a wiemy, że skoro on bardzo mocno wpływa na nasz nastrój właśnie i od strony jelit, ale też od strony jakby tego niewielkiego, niskostopniowego zapalenia toczącego się w mózgu, no to ten nastrój będzie się poprawiał, bo będzie się poprawiać neurochemia mózgu, ale nie sprawia to, że znikną te czynniki, które my możemy mieć w naszym zachowaniu. Więc to znowu jest raczej poprawa środowiska, ale też potrzebujemy mieć narzędzia, no już typowo psychoterapeutyczne, które jakby na takiej terapii się robi, do tego, żebyśmy wiedzieli, jak zachować się w danej sytuacji, żebyśmy mieli narzędzia do kontroli jakby naszego stresu, żebyśmy mogli sobie uświadomić niektóre procesy, więc no uważam, że te rzeczy się powinny ze sobą zazębiać i nie da się jednego drugim zastąpić.
Jak wygląda taka terapia elektrostymulacją? Na czym to polega?
Okej, wiesz co, wygląda to w sumie bardzo taki banalny sposób. Używa się stymulatora typu TENS, więc to akurat nie jest w medycynie żadna nowość. To się stosuje od dziesiątek lat. Proste, dosyć niedrogie urządzenie, do których używa się elektrody, która jest podłączona do ucha. Dlatego, że nerw błędny ma gałązkę właśnie sięgającą środkowej części ucha, taką gałązkę skórną. Więc można ją wykorzystać do tego.
To jest coś takiego?
Tak. Tak, mniej więcej taki, no mówię, to jest aparat taki wielkości smartfona, mniej więcej może troszeczkę większy. Do niego właśnie są takie specjalne elektrody do uszne. No i można właśnie tą gałązkę skórną wykorzystać do tego, żeby przez drażnienie jej pobudzać nerw błędny. Są też stymulatory ultradźwiękowe. Akurat u nas w Polsce w ogóle nie są do tego wykorzystywane. I są też elektrostymulatory wszczepiane podskórnie. Tego się akurat w Polsce w ogóle na ten moment, z tego co wiem, nie robi, bo takie elektrostymulatory, jakby od tego się to wszystko zaczęło. To były urządzenia chirurgicznie wszczepiane do pęczka szyjnego, tam gdzie ten nerw błędny biegnie, i to stosowano u osób przede wszystkim z padaczką lekooporną, dlatego że taka długotrwała, ciągła, niemalże całodobowa stymulacja sprawiała, że tych ataków było dużo mniej. Mhm. I dopiero kiedy od tego jakby zaczęto obserwować, jakie inne symptomy się zmieniają, no to dopiero ruszyła troszeczkę ta lokomotywa nauki też w tą stronę, żeby zobaczyć, hej, dlaczego tak się w ogóle dzieje? Dlaczego te inne parametry mi się poprawiają? No z tym, że wszczepienie tego urządzenia pod skórę no nie jest pozbawione różnych wad. No jednak jest to implant. Jest to coś, co może dawać jakieś powikłania okołooperacyjne. W momencie, kiedy coś by się z takim implantem stało, no to trzeba go w jakiś sposób wyciągnąć, więc to znowu wymaga reoperacji. Poza takimi ciężkimi sytuacjami, jak właśnie padaczka lekooporna, no raczej nie mamy potrzeby do tego, żeby taką stymulację wykonywać w sposób ciągły, więc zazwyczaj wystarcza 1 do 3 godzin takiej stymulacji dziennie. No i używając takiego aparatu możemy to robić no niemalże w każdej sytuacji. Siedząc sobie, pracując przy komputerze, czy będąc na spacerze, czy niektórzy to w ogóle wykorzystują nawet śpiąc. Nie? Więc to jest proste. W ogóle to nawet się już nie nazywa po prostu elektrostymulacja nerwu błędnego, tylko bezinwazyjna albo przezskórna elektrostymulacja, dlatego że ona ma faktycznie bardzo mało działań niepożądanych, jest stosunkowo bezpieczna. Żeby się upewnić, czy na pewno jest dla nas ok, to pierwsze takie próby elektrostymulacji robi się właśnie w gabinecie. Ja je też wykonuję pod kontrolą EKG na początku.
I ile one trwają?
Te pierwsze stymulacje trwają zaledwie kilkanaście minut, dlatego że przy obserwowaniu na bieżąco pracy serca można zobaczyć, czy nie pojawia się na przykład arytmia, czy w ogóle to samo poczucie takie ogólne pacjenta jest dobre. Bardzo rzadko to się zdarza, ale jednak może przy takiej elektrostymulacji pojawić się na przykład jakieś napięcie w klatce piersiowej, napięcie wzdłuż szyi, może się pojawić ból głowy.
To jest mocno odczuwalne dla pacjenta?
Sama ta stymulacja? Mhm. Nie, ona jest bardzo subtelna. To zazwyczaj pacjenci to czują jako takie delikatne mrowienie w uchu albo takie tykanie, troszeczkę jak zegarka.
To się wkłada do ucha, szybszego. Czy gdzieś przyczepia taką?
Przyczepia. To trochę wygląda jak po prostu słuchawka do słuchania muzyki. Mhm. Więc jakby nie jest bezpośrednio tam w kanale, tylko jednak w tej zewnętrznej części ucha. Więc takie dosyć proste, intuicyjne i po tym jak zrobimy taką próbę w gabinecie, robimy dwie próby, sprawdzamy czy samopoczucie jest dobre, czy tam jakby nie ma przeciwwskazań do tego, bo to też jakby zawsze trzeba jakoś do tego zakwalifikować, bo faktycznie nie wszystkim to pomaga, nie u każdego jest sens, bo czasami też przychodzą pacjenci, bo na przykład przeczytali gdzieś, że to będzie dla nich dobre rozwiązanie, no ale robimy całe badanie i się okazuje, że to jakby w ich przypadku nie zda egzaminu, bo źródło problemu jest zupełnie inne i no i po prostu nie miałoby to sensu, a wręcz mogłoby zaszkodzić. Więc to jest proste, a później jakby już po tym, no to po prostu pokazuje takiej osobie, jak się używa tego aparatu, no i ktoś się dopiero ze mną widzi za dłuższy czas, ewentualnie jeśli to też jest potrzebne, to pracujemy sobie też na leżące w gabinecie, po prostu pracując z takimi technikami osteopatycznymi.
Chyba nie do końca rozumiem, jak to później ma działać, jeśli taka osoba weźmie takie urządzenie ze sobą i ma się później sama stymulować, to w jakich sytuacjach ona się będzie stymulowała? W sytuacjach jakiegoś przebodźcowania na przykład?
Nie, to po prostu stymuluje się regularnie na parametrach, które sprawdziliśmy, które ja rozpisuję i ma wykonywać no jakiś czas dziennie. No tak jak mówiłem, zazwyczaj między godziną a trzema godzinami, czasami czterema godzinami dziennie. Można sobie to podzielić na ileś sesji w ciągu dnia. Ważne, żeby gdzieś tam dobowo się nam ta ilość stymulacji zgadzała.
I w jakich zaburzeniach to najczęściej pomaga?
Aha, wiesz co, właśnie tak. Bardzo często w depresji, w zaburzeniach lękowych, w zespole jelita drażliwego, właściwie przy większości tych funkcjonalnych zaburzeń układu pokarmowego, w refluksie, przy innych, na przykład przy schorzeniach typowo reumatycznych też ma to zastosowanie.
I to się robi do końca życia, czy to w pewnym momencie organizm się adaptuje do tego, w jaki sposób zaczyna inaczej funkcjonować i już nie trzeba tego robić?
To też zależy od sytuacji, bo tak jak na przykład w przypadku zespołu jelita drażliwego, albo na przykład jako wspomaganie leczenia SIBO, no to tak naprawdę do momentu, kiedy jakby już czujemy się dobrze, nie mamy żadnych symptomów, robimy takie badanie, bo też kontrolnie się widzimy co jakiś czas w gabinecie, sprawdzamy, jest fajny balans, ktoś się czuje dobrze. No to tak naprawdę nie ma powodu do tego, żeby musiał dalej się stymulować, ale są sytuacje, gdzie no robi się to praktycznie profilaktycznie, raczej do końca życia, czyli jak myślimy na przykład o takich schorzeniach jak zesztywniające zapalenie kręgosłupa, ZZSK, jak na przykład stwardnienie rozsiane, tam gdzie jakby nie mamy na ten moment medycznie żadnych obiektywnych dowodów na to, że da się taką chorobę wyleczyć. Więc tak naprawdę ktoś stymulując się cały czas, może sobie zapewnić no, lepsze środowisko, lepsze samopoczucie.
W przypadku osoby z depresją udało się kogoś wyprowadzić za pomocą tego z depresji, czy to jest za małe oddziaływanie, żeby poradzić sobie z tak dużym problemem?
No znowu tak, patrząc na to obiektywnie, możliwie i naukowo, to nie chciałbym przepisywać sobie zasługi tego, że w taki sposób komuś wyleczyłem depresję, mhm. Dlatego że to nigdy nie są działania tylko i wyłącznie samej elektrostymulacji. Tak jak mówiłem, wszyscy pacjenci korzystający z elektrostymulacji jednocześnie są w procesie terapeutycznym. Więc ja to raczej traktuję jako taki katalizator, przyspieszacz.
Okej. Kolejna rzecz, o którą chciałem zapytać, to jak za pomocą takiej pracy albo osteopatycznej, albo fizjoterapeutycznej wpłynąć na to, żeby aktywować sobie przywspółczulny układ nerwowy, czyli po prostu, żeby się więcej regenerować, bo podobno masaże w jakiś sposób pomagają w aktywacji tego przywspółczulnego układu nerwowego.
Tak, właśnie na przykład masaż działa całkiem fajnie. Różne metody manualne, właściwie tam, gdzie dotykamy ciała w jakiś sposób, na tą naszą i na nasz układ autonomiczny działają, na naszą tą neurochemię, na przekaźniki, aktywność mózgu też działają. Tych na razie, szczerze mówiąc, nie wiadomo o tym bardzo dużo. Wiemy, że w takich formach terapii na pewno oddziałujemy na różnego rodzaju receptory. W naszej tkance powięziowej, w skórze, w mięśniach mamy dużo mechanoreceptorów, czyli tych zakończeń nerwowych, które zbierają informacje o rozciąganiu, ciśnieniu, wibracji, jaka tu występuje, więc one są w stanie stymulować te nasze ścieżki neuronalne związane na przykład z odczuwaniem bólu. One również stymulują faktycznie ten układ autonomiczny i jeśli wykonujemy takie mocniejsze techniki, które sprawiają nam troszeczkę bólu, no to one mocniej mogą pobudzać wydzielanie adrenaliny, noradrenaliny, więc to też będzie jednocześnie nas pobudzać współczulnie. Akurat tego staram się bardzo mocno unikać, nawet w momencie, kiedy ktoś byłby w tym przebodźcowaniu, takim, może nie przebodźcowaniu, tylko w tej przestymulowaniu przywspółczulnym, dlatego, że to zazwyczaj też ma swoje źródło w jakimś stresorze w naszym organizmie, więc ja też pracuję w ogóle bardzo delikatnie, tak żeby nie sprawiać tego bólu, dlatego, że później jest nam trudno stwierdzić, czy kogoś teraz nie boli, bo już jest tak bardzo zmęczony tym, co ja robiłem, że już ma tego po prostu dosyć i już po prostu nasza własna apteka mózgu wydzieliła taką ilość środków przeciwbólowych, że już jest teoretycznie mi lepiej, czy naprawdę coś jest lepiej. Więc raczej pracuję bardzo tak delikatnie, z dużą taką uważnością, jakby w ogóle we współpracy z tą osobą, z którą pracuję. Bardzo często proszę o to, żeby zamknąć oczy, poczuć to, co się dzieje w ciele, żeby też mocno pobudzać interocepcję, czyli właśnie to nasze czucie narządów wewnętrznych, czucie wnętrza naszego ciała, jak to pracuje. Dlatego, że też dużo publikacji wskazuje na to, że interocepcja ma bardzo duże znaczenie właśnie dla naszego stanu zapalnego, dla naszego samopoczucia takiego psychicznego, no więc to też jest duża część moich pacjentów. Sam w ogóle dotyk, taki normalny ludzki dotyk też sprawia, że wydziela nam się więcej serotoniny, to akurat fajnie też sprawdzono przy terapiach brzucha, że faktycznie poziom tej serotoniny w serum krwi wzrasta w momencie, kiedy nawet po prostu masujemy ten brzuch. W momencie, kiedy kogoś dotykamy i to zarówno, czy to będzie masaż, czy to będzie terapia osteopatyczna, czy ktoś nas przytuli, no to będzie nam rósł poziom oksytocyny, która też, oksytocynie zazwyczaj się mówiło, że to jest taki hormon związany z porodem albo hormon miłości, bo on też faktycznie oddziałuje na nasz układ nerwowy w dużej mierze w nawiązaniu do jakiejś relacji z kimś, ale on się też po prostu wydziela w momencie, kiedy mamy z kimś taki po prostu namacalny kontakt. I on też działa przeciwbólowo i faktycznie też stymuluje ten nasz układ przywspółczulny. Mówiłeś też o ćwiczeniach oddechowych, o zaklejaniu ust, więc jakby samo to oddychanie nosem, w ogóle ćwiczenia oddechowe mogą nas stymulować. Tutaj akurat mam takie obserwacje, że często takie metody, gdzie się hiperwentylujemy, z kolei nas pobudzają mocno współczulnie. I dużo osób, które jest w takim przestymulowaniu przywspółczulnym, to odczuwa całkiem fajne korzyści z takich szybkich, wręcz agresywnych form oddychania, więc
czyli można się i pobudzić, i zrelaksować, i
troszeczkę wyciszyć, tak. To nie jest takie bardzo zero-jedynkowe, bo zdarzały mi się sytuacje, kiedy Całe badanie wskazywało na to, że ktoś jest pobudzony współczulnie, a na przykład hiperwentylacja mu robiła dobrze. I też się jakby fajnie to wyrównywało, co zdaje się przeczyć temu, co mówię, ale czasami tak jest, no bo też nie do końca wiemy, jak nasz organizm działa. Myślę, że też nieprędko będziemy wiedzieli wszystko o naszym organizmie, więc dużo mamy takich po prostu obserwacji. Możemy też pobudzać nasz nerw błędny przez różnego rodzaju wibracje gardła. Dlatego też mówi się o tym, że jak śpiewamy albo jak płuczemy sobie gardło tak głośno, to też on się troszeczkę pobudza.
No i mnisi podobno to podobno tak. Nie jest bez sensu. To oni robią właśnie po to, żeby wybudzić te drgania.
Tak. To widziałem akurat, to mnie trochę zainspirowało dosłownie jedno badanie, które udało mi się znaleźć na ten temat, że ta właśnie głoska om, tak właśnie gardłowo śpiewana, ona wywoływała zmiany hemodynamiki mózgu, przede wszystkim właśnie płata czołowego. Więc dlatego osoby, które medytują jeszcze z tą mantrą om, to często czują takie zgąbczenie troszeczkę ciała. Nie wiem, czy sam kiedyś miałeś okazję coś takiego spróbować. Ja akurat od jakiegoś czasu dosyć regularnie praktykuję jogę, gdzie ta mantra jest i czuję, że tak robi się naprawdę fajnie. Fajnie, miękko i takie wrażenie uziemienia się pojawia. No, prawdopodobnie właśnie za sprawą tej mechanicznej stymulacji tej wibracji w naszym gardle.
Ja przez chwilę tylko chodziłem na treningi dykcji i jednym z ćwiczeń rozgrzania aparatu mowy było właśnie po prostu robienie cały czas tak, i to nawet przez 15 minut, albo chociaż 5 minut, cały czas i to w jakiś sposób wpływało na to, że lepiej funkcjonował aparat mowy. Więc to nawet w tym zakresie można sobie pomóc, jeśli chodzi o wytwarzanie takich drgań.
Tak jest, super.
Czy to jest rozsądne w takim razie, żeby pracować ze swoim stresem i tym, że ktoś jest przebodźcowany, przychodząc raz w tygodniu na przykład na taką terapię manualną? Czy to nie może...
Wydaje mi się, że może troszkę za często nawet. Ja zazwyczaj spotykam się z pacjentami raz na 2-3 tygodnie, czasami raz na miesiąc. Mhm. Dlatego, że też stawiam tutaj na dosyć taką dużą sprawczość tej osoby, która do mnie przychodzi, więc staram się zawsze zostawić właśnie jakąś pracę domową. No często też są osoby współpracujące z innymi specjalistami. Często też polecam właśnie aktywność fizyczną. Bardzo często polecam właśnie jogę, ze względu na to, że jest taka dosyć kompleksowa. Też jest zazwyczaj z taką dużą uważnością na to, co się dzieje w ciele, na oddech. Więc też jest, można powiedzieć, że taką troszeczkę terapeutyczną tutaj pełni dla nas rolę.
Jakaś konkretna joga?
Wiesz co, nie wiem, czy jakaś bardzo konkretna. Akurat teraz mi się spodobała joga, na którą chodzę, z Jiva Mukti. A chodziłem na bardzo różne jogi i myślę, że z każdej jesteśmy w stanie coś fajnego wyciągnąć. Tak naprawdę to mi zawsze największą różnicę robiło to, kto tą jogę prowadzi, a nawet nie samo to, jak ona się nazywa. Mhm. Czasami mamy z kimś albo fajny flow i podoba nam się, jak ktoś te zajęcia prowadzi, chętnie na nich zostajemy, albo no, nie mamy tego wspólnego vibe'u i nic z tego, nie?
Mhm, mhm. No ja właśnie sobie szukam czegoś, co by pracowało dla mnie jako taki moment, kiedy ja się trochę relaksuję, bo do tej pory nie robiłem czegoś w ogóle i tylko byłem cały czas właśnie w tym współczulnym układzie nerwowym. No i się dowiedziałem, że to nie jest najlepszy pomysł, że w końcu wyjdzie mi to bokiem, więc szukam sobie czegoś właśnie, co mogłoby mnie w jakiś sposób relaksować. O jodze już słyszałem, no i pomyślałem sobie też, że dobrym pomysłem jest właśnie porozmawianie z tobą i dowiedzenie się, jak to wygląda, jeśli chodzi o tą pracę fizjoterapeutyczną, osteopatyczną, ale mówisz, czemu raz w tygodniu byłoby za mało? Raz w tygodniu dużo.
Wiesz co, dlatego, że też różne rzeczy, które robimy w ciele, one muszą się tak troszeczkę w cudzysłów przepracować. Czyli żeby niektóre zmiany też w ogóle fizjologiczne zaszły w naszym organizmie, żeby one się też utrwaliły, potrzeba troszkę więcej czasu. Widzę, że jakby sam ten efekt terapeutyczny jest dobry w momencie, jak widzimy się troszeczkę rzadziej. Pewnie gdybyśmy się widzieli częściej, na przykład raz w tygodniu, no to no, nie byłoby pewnie jakichś działań niepożądanych. Pewnie nie, ale mam wrażenie, że no też każdy z nas jest w stanie troszeczkę lepiej ten czas zagospodarować na inne rzeczy, więc ja znowu wychodzę z założenia, że jakby nie jestem tym mechanikiem, który bierze człowieka na warsztat, odkręca śrubki i naprawia coś, tylko raczej staram się dać taki impuls do tego, żeby ktoś sobie radził z tym sam. Mhm. Żeby nie był jakby uzależniony od chodzenia do mnie, tylko żeby jednak dostawał takie narzędzia do tego, żeby sobie samodzielnie w tym życiu cały czas radzić. Więc staram się tak jakby usunąć te przeszkadzajki w ciele, czyli czasami poprawić zakres ruchomości, który sprawi, że komuś na przykład sprawia dużo frajdy jakiś trening, mhm. nie wiem, chodzenie na jogę, na siłownię, bieganie, nie? Więc samo to dla niego jest już dobre, dla jego organizmu, ale on tego nie może robić, bo na przykład ma gdzieś tam jakiś ból czy ograniczenie ruchu. Więc ja bym chciał tylko zapewnić mu dobre środowisko do tego, żeby on mógł dalej to robić. Więc staram się widzieć trochę rzadziej i też tylko tyle, ile trzeba i nie przeciągać w nieskończoność takich terapii.
Co to znaczy, że w organizmie potrafią być zablokowane emocje?
O, dobra. Wiesz co, to jest bardzo trudny temat, dlatego że do dzisiaj nie do końca wiadomo, dlaczego tak się dzieje. I tak naprawdę raczej na ten moment to mamy tylko takie modele myślowe. I praktycznie ilu praktyków, tyle zdań na ten temat. Nie ma jakiejś takiej rzetelnej literatury, która by pokazywała, że o, to jest dokładnie ten i ten proces. Były teorie dotyczące tego, że nasza właśnie tkanka powięziowa, że receptory tutaj w niej mogą przechowywać coś na kształt pamięci emocjonalnej. Nie wydaje mi się to prawdopodobne, dlatego że receptor jest raczej takim włącznikiem, trochę jak włącznik od światła. Ja wiem, że on jakby wpływa na przepływ prądu w obwodzie, ale on sam w sobie nie jest niczym, co mogłoby pamiętać o świetle. Mhm. Nie? Więc ta teoria mnie tak nie do końca przekonuje, ale myślę, że jednak...
Ale podobno są jakieś terapie bądź ćwiczenia, w których wykonuje się jakieś konkretne ruchy i ktoś na przykład zaczyna płakać. I chyba o to chodzi, że te emocje były zablokowane gdzieś tam w ciele.
Tak, i nie do końca wiadomo, dlaczego to działa. Trochę więcej na ten temat wydaje mi się, że jesteśmy w stanie zrozumieć, jak weszliśmy w ogóle, jakby tak naukowo, medycznie w ten temat właśnie zespołu stresu pourazowego. Być może, chodzi o to, co mocno podkreślam, być może, że pewne ułożenia ciała albo dotyk pewnych części ciała może dla nas aktywować wspomnienia dotyczące jakiejś sytuacji, która dla nas była trudna.
Czyli tak samo jak wcześniej rozmawialiśmy, że jest dużo osób i to może aktywować jakieś takie traumatyczne wspomnienia, to samo określone ułożenie ciała może aktywować.
Może. Ułożenie ciała, a czasami dotyk jakiegoś miejsca, który wywołał u nas zmianę autonomiczną. Mamy takie miejsca, które są bardzo bogato unerwione, właśnie pod kątem autonomicznym. Na przykład takim miejscem jest nasza jama ustna, jest nasz kąt podmostkowy, czyli ta część podmostki między żebrami, gdzie wiemy, że tam mamy żołądek, wątrobę, dlatego że tam jest bardzo dużo odgałęzień właśnie nerwu błędnego, splotu trzewnego, więc dosyć często to są miejsca, które jak je skompresujemy w jakiś sposób palcami, chociażby, no to one nam dają odpowiedź autonomiczną. I tak się faktycznie fizjologicznie dzieje. Zazwyczaj w momencie, kiedy sobie wciskamy palce głęboko tam pod żebra, to tętno nam powinno wzrosnąć. I to jest zupełnie fizjologiczne. Czasami jest sytuacja w ogóle odwrotna, paradoksalna. A czasami jakby samo to, że to miejsce jest też bardzo mocno związane na przykład z oddechem, może nam się zmienić tor oddechowy, może nam na przykład wzrosnąć tętno i samo to może spowodować, że nasz mózg to odczyta jako reakcję dosyć podobną do jakiejś sytuacji z naszej przeszłości. Więc taką mam troszeczkę hipotezę na ten temat, ale naprawdę na ten temat na dany moment nie wiemy tak dużo, żebyśmy mogli z całą pewnością powiedzieć, że tak jest. Więc różne modele myślenia się pojawiają i jakby różni terapeuci, bez względu na to, czy w psychoterapii, czy w osteopatii, pojawiają się jakieś takie modele. Ja to tak twierdzę, że są takie pudełeczka, które sobie budujemy, żeby zbudować jakiś obraz rzeczywistości, który trochę nam pasuje, trochę na potrzeby tego, żebyśmy byli w stanie komuś przekazać nasze myśli, ale to zawsze ta perspektywa gdzieś tam jest troszeczkę ograniczona naszym własnym patrzeniem na dany temat. Więc takich twardych danych to myślę, że jeszcze mamy dużo za mało, żeby powiedzieć, jak to wygląda.
Ja myślałem, że to jest już potwierdzone. Tak dużo osób mówi o tych zablokowanych emocjach w ciele, że nawet przez myśl mi nie przeszło, że to jest jeszcze nieudowodnione tak na twardo, żeby można powiedzieć, że tak, te emocje są gdzieś zamknięte w tych częściach ciała.
No, myślę, że w ogóle jakby z biegiem czasu widzę, że jest coraz mniej rzeczy, których jesteśmy pewni, dlatego że bardzo mocno się po prostu rozwija też technologia. Technologia obrazowania, właśnie między innymi obrazowania mózgu. Okazuje się, że po prostu co parę lat, czasami nawet i co roku, odkrywamy w naszym ciele jakieś rzeczy, których wcześniej w ogóle nie byliśmy świadomi, że one tam są. I one czasami mogą sprawić, że zaczynamy troszeczkę inaczej postrzegać te rzeczy, o których byliśmy pewni, że to jest na pewno tak. Nie? Więc też jakby ten duży kontakt z nauką cały czas sprawia, że staje się taki trochę sceptyczny.
Wiem, że nic nie wiem.
Do różnych rzeczy i takie właśnie wiem, że nic nie wiem. Bardzo cieszy mnie tylko to, że to, co robię, przynosi po prostu jakieś efekty, bo inaczej to już bym się załamał tym, że nadal nic nie wiemy. Więc dobre i to.
Oglądałem sobie u ciebie na Instagramie filmiki i to jest ostatnio bardzo modne swoją drogą na Instagramie. Gdzie ktoś leży, łapie się go za karki, robi się...
Nagle coś manipulacje.
Tak. Na czym to polega? Dlaczego to wygląda tak dynamicznie?
Aha, dlaczego? Wiesz co, wygląda dynamicznie dlatego, że potrzebujemy... może też powiem do końca, co to jest, bo często się o tym mówiło, że to jest nastawianie. Nastawianie kręgów, tam nastawianie szyi i tak dalej. Kiedyś wierzono, że tam po prostu dzięki takim działaniom zmienia się ustawienie kręgów, że one mogą być porotowane, poblokowane, poprzesuwane i teraz my je nastawiamy na właściwe miejsce. Więc warto podkreślić, że tam się nic nie nastawia, bo tam się nie zmienia ustawienie tego kręgosłupa przy takiej manipulacji. Chodzi o to, że wykonując krótki impuls, który faktycznie tymczasowo wywoła ruch na danym segmencie kręgosłupa większy niż fizjologicznie, czyli tak jak ja bym sam chciał obrócić głowę, powiedzmy tak daleko w danym ustawieniu, to nie jestem w stanie. I terapeuta zrobi to bardzo szybko, zanim jakby ten ruch zablokuje mój odruch taki mięśniowy, to mocno naprężę torebkę stawową na danym segmencie kręgosłupa. I teraz ten trzask, klik, który tam słyszymy. Jest kilka hipotez, co to jest. Najprawdopodobniej to jest po prostu uwalnianie się bądź ścinanie pęcherzyku gazu, który jest takim po prostu metabolitem stawowym. On się tam wytwarza jako taki, no można powiedzieć, naturalny produkt przemiany materii.
Bo właśnie ostatnio słyszałem, że jak nadstawia się nawet palca i tak stryknie, to nie chodzi o to, że tam kość skakuje na dane miejsce.
Nie, to jest dokładnie to samo. Czyli tam po prostu ten pęcherzyk gazu sobie popracuje. No i teraz znowu, tak jak sobie strzelisz z palca, to przez jakieś 20-30 minut nie jesteś w stanie tego zrobić drugi raz. Dlatego, że on tam się znowu musi ten pęcherzyk, można powiedzieć, nagromadzić. Więc to jest efekt uboczny. On tak naprawdę terapeutycznie raczej nie ma dużego znaczenia, chyba że w jakby samej sferze placebo. To owszem tak. Ale chodzi o to, że w momencie, kiedy naprężamy tą torebkę stawową, to też drażnimy zakończenia nerwowe, które się w niej znajdują. I akurat wzdłuż kręgosłupa przede wszystkim, głównie tych właśnie stawów centralnych, znajduje się dużo zakończeń nerwowych, które dobrze reagują na te szybkie zmiany ciśnienia. właśnie w torebce stawowej. I one służą przede wszystkim do drażnienia naszej propriocepcji, czyli tego naszego poczucia, gdzie my jesteśmy w przestrzeni, gdzie jest nasz kręgosłup w przestrzeni. Więc w momencie, kiedy jest duże napięcie dookoła takiego segmentu, to przez taki szybki impuls trafia informacja do mózgu o tym, że można powiedzieć, że to jest takie hej, zwróć tutaj na mnie uwagę, tu jest wszystko dobrze. Mhm. No i teraz ten sygnał, który idzie z powrotem, rozluźnia jakby mięśnie otaczające sam ten segment. Więc jak mamy takie wrażenie tutaj napięcia, ograniczenia ruchomości, to często faktycznie te manipulacje stawowe przynoszą taką dosyć szybką ulgę.
Czyli to chodzi o to, że ktoś ma napięcia na przykład w karku i chce się zminimalizować te napięcia, wtedy robi się taką manipulację i to powinno działać. I to jest skuteczniejsze niż jakieś normalne masowanie takie fizjoterapeutyczne, bo to dlatego pytam, bo mam wrażenie, że to jest nowe, albo może kiedyś tego nie nagrywali, bo nie wiedzieli, że to będzie się rozchodziło na Instagramie. Tak.
Teraz mam wrażenie, że to jest troszkę bardziej popularne, jednak no, to są techniki, które wykorzystywano już od pewnie setek lat. Właściwie faktycznie używa się ich w osteopatii, w chiropraktyce. No wcześniej u nas wykonywali to kręgarze w medycynie ludowej, odkąd świat pamięta. Więc jakby nie jest to nic nowego. I one nie są lepsze ani gorsze. Po prostu są momenty, które gdzieś tam po prostu bazując na doświadczeniu widzę, że jak wykonam taką manipulację, to pewnie uda mi się ten efekt osiągnąć szybciej niż pracując w tym samym miejscu w jakiś inny sposób. Co nie znaczy, że to jest nie do zastąpienia. Są terapeuci, którzy po prostu bardzo lubią te zabiegi manipulacyjne, dobrze się w nich czują. To też potrzeba takich troszeczkę predyspozycji manualnych, trzeba być bardzo szybkim, żeby to wchodziło dobrze i po prostu robić to regularnie, tego dużo.
A można zrobić komuś krzywdę w ten sposób? Bo to wygląda dosyć niebezpiecznie.
Wygląda drastycznie. Wiesz co? Można, jeśli się nie uważa i się po prostu nie bada pacjenta. Ja też, no ja jestem w ogóle z natury bardzo ostrożny i też akurat moja szkoła mnie tego nauczyła, że przede wszystkim bezpieczeństwo, badanie i jakby zrozumienie tematu, a sama technika to w ogóle gdzieś tam na końcu. Mhm. Więc jeśli mamy pewność co do tego, że tam nie ma żadnego strukturalnego uszkodzenia, nie ma gdzieś tam problemów z powiedzmy tym aparatem więzadłowym, stawowym, jakichś takich twardych, to nie ma problemu i tak naprawdę te manipulacje wyglądają na groźne, ale one są praktycznie bezbolesne. Ten zakres ruchu, który się tam wykorzystuje, jest bardzo mały. Stosuje się też dosyć złożone dźwignie do tego, żeby on mógł być mały, więc tam się w ogóle nie wchodzi w taki zakres, który mógłby być dla kogoś groźny. No problem jest tak naprawdę tylko z osobami, które robią te manipulacje bardzo nieumiejętnie, starają się to zrobić siłowo, stosują je u osób, które wyraźnie tego nie chcą. I to jest w ogóle zawsze najważniejsze przeciwwskazanie. Jeśli pacjent boi się takich technik, miał z nimi jakieś negatywne wspomnienia, bo bardzo często ja się z tym spotykam. Czasami widzę, że teraz jakbym zastosował tą technikę, to po prostu zajmie mi to 30 sekund i będziemy mogli iść dalej z innymi rzeczami. Ale ktoś ma na przykład kiepskie wspomnienia z tym, że był u kogoś, kto robił coś takiego, później głowa bolała, szyja przez jakiś czas, no i definitywnie było drastycznie, to ja to w ogóle omijam. Dlatego, że nawet jeśli ktoś mi zaufa i się zgodzi, to i tak się będzie podświadomie bardzo mocno przy tym spinał i ja tego nie będę mógł zrobić w komfortowy sposób, a też zawsze uważam, że tutaj no, trzeba uszanować to, jak ktoś się czuje w danej sytuacji.
I też widziałem filmiki, jak ktoś robi coś takiego na twarzy i to są takie dziwne wygięcia już tej twarzy. To było dla mnie zaskakujące, bo teraz jak ktoś robi coś z karkiem, no to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, ale jak wygina komuś twarz, tak, to już jest dla mnie dziwne. Czyli twarz w ten sam sposób się rozluźnia?
O, wiesz co, widziałem takie rzeczy. Mam wrażenie, że że jeśli coś tam chrupie, to na pewno nie jest twarz. Tylko prawdopodobnie przez tak długą dźwignię jednak ten impuls no po prostu idzie albo ze stawu skroniowo-żuchwowego, albo jednak z szyi. No bo jakby pozostałe kości, czaszki po prostu no, nie mają prawa dać się tak zmanipulować. No po prostu one są inaczej zbudowane. Tam nie ma takiej torebki stawowej i jakby samego tego metabolitu, który mógłby to chrupnięcie tutaj dać. Poza tym szwy, czaszki, jakby tutaj te kości są troszeczkę inaczej zbudowane i one definitywnie nie lubią takich mocnych nacisków. Więc tutaj akurat jeśli chodzi o twarz, to jestem zdecydowanie za tym, że tutaj im delikatniej, tym lepiej.
Chciałem cię jeszcze zapytać o sen. I bo wiem, że na przykład przed snem można robić różnego rodzaju, albo wyłączyć telefon i nie obserwować niebieskiego światła, założyć sobie okulary, oddychać. Czy można robić jakieś rzeczy właśnie ze względu, które będą brały pod uwagę ciało konkretnie, w jaki sposób konkretnie spać, albo zrobić coś, co będzie pozwalało temu samemu ciału się lepiej wypocząć?
Mhm. Wiesz co, można na przykład na godzinkę przed snem wziąć sobie ciepłą kąpiel albo ciepły prysznic. Chodzi o to, żeby też troszkę więcej krwi dotarło do naszej skóry, przez to ona się paradoksalnie po jakimś czasie może schłodzić też do takiej temperatury, która sprawi, że będzie nam komfortowiej spać. Możemy sobie zrobić ćwiczenie oddechowe, bo często wieczorem, jeśli mieliśmy taki intensywny, stresujący dzień, no to może być tak, że kładziemy się i nadal mamy dosyć wysokie tętno. Możemy być zmęczeni treningiem. Więc dobrze byłoby właśnie włączyć sobie takie ćwiczenia oddechowe właśnie z takim spokojnym, długim wydechem. Możemy sobie zrobić medytację, zwłaszcza też taką opartą o oddech, żeby też odsunąć troszeczkę nasze myśli od tego, co tam się działo w ciągu dnia i nastawić się po prostu na taki dobry sen. Możemy wykonać sobie jakieś delikatne rozciąganie, czy akurat intensywny jakiś trening fizyczny tuż przed snem nie jest korzystny, dlatego że on nas też pobudza współczulnie, co do snu definitywnie nie.
Ale delikatne rozciąganie będzie pobudzało przewspółczulnie.
Zazwyczaj tak się dzieje, nie? Więc też może nam poprawić troszeczkę ukrwienie. Może też nas, jakby samo to rozprężanie tkanki łącznej też sprawia, że się troszeczkę przywspółczulnie pobudzamy. Więc myślę, że takie rzeczy jak najbardziej będą ok przed snem.
Materace jakieś, poduszki? Testujesz takie rzeczy w ogóle u siebie? Czy?
Wiesz co, nie. Wychodzę z takiego założenia, że to musimy sobie bardzo indywidualnie dobrać pod siebie. To jest akurat też pytanie, które bardzo często słyszę w gabinecie. Jaki materac, jaka poduszka?
Tych materaców jest miliard. Jest. Nie jest tak łatwo wybrać.
Jest. I mam wrażenie, że już tego zrobiło się bardzo, bardzo dużo i każdy z nas ma troszeczkę inny kręgosłup, inne upodobanie. Więc najlepszą opcją jest po prostu wybrać się do sklepu z materacami i po prostu na każdym sobie troszeczkę dłużej poleżeć. Teraz też dosyć dużo firm oferuje nawet to, że możemy materac zwrócić w przeciągu tam nawet paru dziesięciu dni od momentu zakupu.
Co więc jest dziwne trochę.
Co jest trochę dziwne, tak. Trochę niepokojące, ale z drugiej strony daje nam taką pewność, że jeśli nie wybrałem dobrze, no to mam drugą szansę jeszcze, nie? Zwłaszcza, że no materac to też często jest taki spory wydatek. Jeśli myślimy o tym, że ma być jakiś faktycznie dla nas dobry, więc no naprawdę nie ma reguły. Więc każdy musi sobie przetestować indywidualnie.
U mnie, jak ja zmieniłem materac, najciekawsze było to, że po prostu mogę się położyć i już się nie muszę przekładać. Bo zawsze jak kładziesz się gdzieś, to położysz się tak, położysz się tak, położysz się tak i nigdy nie da się ułożyć. Jak ma się dobrze dopasowany materac, to się po prostu kładziesz i wszystko jest w porządku. Tak, to jest jedna rzecz. Tak. A druga rzecz, kupiłem. Mam współpracę z taką, to się nazywa long hack, taka długa poduszka, na którą się narzuca nogę. Mm-hmm. To jest, mam wrażenie, że najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek kupiłem do łóżka. To po prostu na tym się śpi tak idealnie, że to naprawdę dużo u mnie zmieniło. I to jest podobno wygodna pozycja właśnie do snu, że z tą nogą przełożoną. Mm-hmm. Tak się powinno spać na boku.
Tak, faktycznie dużo osób z tego korzysta. Myślę, że może być jak najbardziej okej. Okay. Żebyśmy zadbali jednak o tą naszą ergonomię kręgosłupa, tego jak mamy ciało ułożone i czy ono jest właśnie fajnie rozluźnione, bo w momencie, kiedy będziemy leżeli na takim no, czymś, co jest dla nas bardzo niewygodne, no to jednak będziemy się mocniej napinać. Więc po prostu krew nie będzie nam dobrze dopływała do wszystkich części ciała, a w nocy no jednak to jest takie dosyć kluczowe, no bo no, cały nasz organizm ma w końcu te kilka godzin na to, żeby się troszeczkę zregenerować i przygotować na kolejny dzień. Więc można powiedzieć, że ta cała nasza kanalizacja ciała, przede wszystkim mózgu, działa dobrze w nocy. Więc jak już tutaj znowu myślimy o naszym zdrowiu układu nerwowego, no to sen jest absolutnie kluczowy.
Czy ty u siebie obserwujesz jakieś takie symptomy, które mówią ci, że potrzebujesz więcej odpoczynku? Czy są takie rzeczy, że okej, jeśli to się dzieje, to znaczy, że już jestem przemęczony i trzeba zacząć odpoczywać?
Tak. Wiesz co, ja to akurat po sobie widzę, że w takich sytuacjach pojawia mi się zmęczenie większe, takie trochę zniechęcenie do różnych rzeczy. Czuję, że już mam tego tak wszystkiego dużo i że różne rzeczy muszę robić troszeczkę z musu. Mhm. Więc jak miałem takie sytuacje i czasami się to zdarzy, że sobie troszkę wezmę za dużo obowiązków, bo ja też jestem taki raczej dopaminowy, więc chętnie się zgadzam na to, że dobra, zróbmy to i tamto i w ogóle, wiesz, chętnie to 100 rzeczy na raz, no ale się później okazuje, że trochę za dużo naobiecywałem i jak już tak czuję, że robi się ciężko i że to już mi nie sprawia frajdy, to już nie jest to. I właśnie to tętno troszkę rośnie, bo ja też jestem takim trochę frykiem cyferek, więc muszę sobie posprawdzać co i jak.
I widzisz to rzeczywiście po tętnie?
Tak, i widzę, że tętno spoczynkowe mi rośnie, to myślę, dobra.
Dużo
to
rośnie? Czy jakie to są liczby?
No, jak widzę, że mam takie spoczynkowe koło 80, to myślę, o dobra, to już jest taka.
Czyli to aż tak wysoko?
Tak, jak jest takie duże, duże zmęczenie, ja też no kiedyś to tętno miałem dużo, dużo niższe, ale też jak trenowałem tak wytrzymałościowo typowo, to też miałem tam tętno spoczynkowe 42. Tak mhm. Pamiętam, że to też często dziwiło przy pobieraniu krwi na przykład. No to teraz mam takie przy sportach raczej siłowych koło 60 i jest okej, okay, ale w momencie, kiedy tego stresu jest za dużo zmęczenia, za dużo treningów, za dużo pracy, za dużo, no to tak widzę, że się tam robi spoczynkowe koło 80 w ciągu dnia, bo w nocy to no zawsze jest dużo, dużo niższe. No to myślę, dobra, to jest ten moment, kiedy już się trochę zagalopowałem i trzeba definitywnie tutaj dla całego organizmu więcej czasu zdobyć na regenerację.
I robisz jakieś konkretne rzeczy, jeśli chodzi o regenerację? Coś się u ciebie najlepiej sprawdza?
U mnie to się urlop zawsze sprawdza najlepiej, ale
ale podobno ludzie mówią, że po prostu na przykład leżenie w łóżku i oglądanie seriali to nie działa, że tak właśnie się nie powinno odpoczywać. Powinno się robić jakieś rzeczy aktywne, które aktywują ten przywspółczulny układ nerwowy. Mhm.
Wiesz co, myślę, że takie no właśnie, jak leżymy i po prostu patrzymy w ekran, no to taki bierny odpoczynek może być nawet rozwiązaniem dla kogoś, kto na co dzień jest bardzo aktywny, ma dużo właśnie różnych, po prostu dużo aktywności, ma faktycznie aktywny tryb życia, bo to też nie można mylić z tym, że dużo osób twierdzi, że ma aktywny tryb życia, bo na przykład dwa razy w tygodniu pójdą na siłownię, a poza tym to mają pracę siedzącą, nie? I robią tam 3000 kroków dziennie. No to nie jest aktywny tryb życia, więc taka osoba w ramach odpoczynku, znaczy w ogóle w ramach profilaktyki takiej codziennej, to powinna tej aktywności mieć więcej, ale w ramach odpoczynku, no to definitywnie jednak powinna urlop spędzić dosyć aktywnie. No ale jak ktoś codziennie gdzieś tam zasuwa na budowie i przy jakiejś innej takiej pracy, no powiedzmy jakiejkolwiek dosyć aktywnej, no to może sobie faktycznie na to pozwolić, żeby jednak ten urlop był taki spokojniejszy, trochę leniwy, no może akurat do oglądania telewizji przez cały dzień, to nikogo bym nie namawiał, ale nawet takie po prostu rozłączenie się, więc leżenie z książką, z medytacją na pewno będzie też jakimś fajnym rozwiązaniem. Jeśli mamy dużo takiej aktywności na co dzień, takiej, że jesteśmy właśnie w stresie, w pędzie, no to z kolei fajnie się sprawdza joga i dlatego też ja się z tą jogą przeprosiłem po latach i zacząłem.
Nie lubiłeś teraz przez jakiś czas?
Wiesz co, u mnie to tak śmiesznie troszeczkę wyszło, bo ja na początku zacząłem chodzić na jogę po to, żeby się trochę rozciągnąć. Ja w ogóle jestem bardzo mało rozciągnięty. Myślę, że takie właśnie sporty siłowe tutaj
nie pomagają.
Też nie pomagają, wręcz przeciwnie, a ja też akurat trenowałem przede wszystkim trójbój i on jest taki, gdzie jest wszystko w małym zakresie ruchomości, dużo jakby zamkniętej tej postawy. To nie pomogło. No i tak myślałem, dobra, to joga mnie trochę porozciąga. No i po 2 latach się w ogóle nie rozciągnąłem. W ogóle nic, więc to nie brzmi jak dobra reklama akurat tego, ale joga dała mi dużo takiego poczucia lepszego kontaktu z własnym ciałem. Dużo takiego czasu właśnie na taką regenerację, odpoczynek, trochę na pracę w innych zakresach.
Możesz powiedzieć, gdzie chodzisz?
Mogę. Ja chodzę do studia My Yoga Ursus.
Dobra, sprawdzę sobie. Czyli mówisz, że się nie rozciągnąłeś, enigmatyczne bycie w lepszym kontakcie ze swoim ciałem, aha, a czujesz się lepiej po samej jodze? Czyli na przykład zrobisz godzinę jogi, wychodzisz?
Tak. I to nawet po prostu, no znowu widzę nawet po cyferkach. Takie, że przyszedłem na tą jogę, jeszcze cały dzień miałem taki mocno zajęty, aktywny, tętno troszeczkę gdzieś tam wyższe w ciągu dnia i po prostu po jodze, na której to też nie jest tak, że ja tam tylko leżę. Ta joga jest taka w ogóle, no mam wrażenie, że kompleksowa, bo tam czasami jest naprawdę już fizycznie dosyć ciężko, ciężej niż mi się kiedyś wydawało, no bo jest trochę tych pozycji statycznych, czasami w dużym rozciągnięciu gdzieś tam trzeba sobie chwileczkę pooddychać, trzeba trochę pozycji izometrycznych porobić, takich faktycznie wysiłkowych i idzie się spocić, mhm, ale też jest dużo takich momentów, gdzie jest też medytacja, jest taki relaks, troszeczkę należąco z takim właśnie troszeczkę można powiedzieć wsłuchiwaniem się gdzieś tam w swoje ciało, przez co mam wrażenie, że są różne elementy, które się fajnie ze sobą nakładają. Jak wychodzę z takich zajęć, no to czuję się taki dużo bardziej w sobie, spokojniejszy, patrzę sobie na tętno, znowu 60, jest fajnie i jakby ta reszta już zazwyczaj od razu tej nocy mi się bardzo fajnie, szybko zasypia i rano się czuję bardzo taki wypoczęty, więc nawet zacząłem stopniowo zwiększać ilość tych zajęć jogi w ciągu tygodnia, zmniejszać ilość czasu spędzanego gdzieś tam na siłowni.
To jest ciekawe. Ja chciałem iść na hot jogę, ale hot joga podobno też będzie aktywowała współczulny układ.
Nie mam pojęcia. Niestety.
Czy to jest dodatkowy stresor?
Nigdy nie byłem na takich zajęciach. Znowu dodatkowy stresor. Myślę, że właściwie wszystko, co my robimy, w pewnym sensie jest troszeczkę dla nas jakimś stresorem.
Nawet, tylko pytanie do jakiego...
Nawet terapia to też jest stresor, no bo coś tam robimy, coś próbujemy zaaktywować. Więc pytanie, jak tego jest dużo i jak bardzo jesteśmy w stanie się do tego zaadaptować. Jak mamy duże zdolności adaptacyjne, no to możemy się czuć świetnie po takich zajęciach. Więc myślę, że pozostaje po prostu spróbować.
Może jeszcze jest szansa na hot jogę. Dobra. Zapytałem cię o wszystko, o co chciałem cię dzisiaj zapytać. Jest coś, o czym nie wspomnieliśmy, o czym chciałeś pogadać?
Akurat wiesz co, teraz już mi też do głowy nie przychodzi.
Dobra. To poproszę cię jeszcze tylko, żebyś powiedział ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Dobra. W internecie najbardziej aktywny to jestem na Instagramie. Więc pod loginem dr.duczyński.
I fajne chyba masz tam tak. Grafiki. No, to się naprawdę fajnie ogląda.
O, dziękuję bardzo. Tak. I no właściwie chyba na ten moment głównie tam. Też troszeczkę takich materiałów bardziej wideo, no to akurat ze wspólnikiem w naszej firmie Neuroprojekt, no to też nagrywamy przede wszystkim YouTube. Ale też po prostu pod hasłem Neuroprojekt.
Tak, YouTube bardzo popularny. Jak ktoś będzie chciał kliknąć, to wszystkie linki będą pod podcastem.
Super.
Dziękuję bardzo.
Dzięki bardzo.
Siemano. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19:00. Pozdro.